Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na 81. posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Drugie w tym roku posiedzenie Komisji Wspólnej, prowadzone dzisiaj w sposób zdalny. Prosiłbym, aby Państwo na razie wyłączyli swoje mikrofony, bo mój głos wraca i to jest, myślę, że niekomfortowe dla wszystkich. I każdego, który będzie zabierał głos, też proszę, żeby w momencie, gdy skończy, żeby swój mikrofon wyłączał. To drugie posiedzenie prowadzone, czy dzisiejsze drugie posiedzenie w tym roku, a dzisiejsze prowadzone w sposób zdalny. Chciałbym przywitać wszystkich Państwa, ale w sposób szczególny witam Pana Współprzewodniczącego Komisji, Pana doktora Grzegorza Kuprianowicza. Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli innych resortów, innych członków rządu w osobach Pani Minister Anny Schmidt, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. To jest przede wszystkim ten tytuł i funkcja, dla której jest Pani z nami, bardzo się cieszę i bardzo serdecznie witam. Witam Pana Ministra Dariusza Piątkowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki wraz ze wszystkimi współpracownikami resortu. Witam serdecznie Pana Sebastiana Skuzę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, członka Komisji Wspólnej, także ze wszystkimi współpracownikami. Witam wreszcie wszystkich pozostałych członków Komisji Wspólnej, wyznaczonych przedstawicieli oraz wszystkich zaproszonych gości obecnych dziś przed ekranami komputerów, a tu wraz ze mną witam oficjalnie wszystkich moich bezpośrednich współpracowników. Mam dziś troszkę mniejszą salę do łączenia się z Państwem. Ja też niestety jestem tak jakby bokiem do Was, ale wyjątkowo bokiem, ale pamiętajcie, że zawsze frontem i tego się trzymajmy. Przed rozpoczęciem procedowania wszystkich kolejnych punktów posiedzenia poproszę, aby Pan Sekretarz Komisji przedstawił najważniejsze zasady dotyczące zastosowania narzędzia komunikacji oraz wytyczne dotyczące polityki ochrony danych osobowych. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, znamy te zasady, ale musimy też, jesteśmy w obowiązku do tego, aby każdorazowo przed posiedzeniem prowadzonym w sposób zdalny te zasady zostały wymienione, a później zastrzegam sobie jeszcze prawo do krótkiego wprowadzenia do dzisiejszego spotkania. Panie dyrektorze, sekretarzu, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Posiedzenie, tak jak zaznaczył pan minister, jest prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Informuję, że posiedzenie jest nagrywane, a zapis dźwiękowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęconej mniejszościom narodowym i etnicznym w zakładce Komisja Wspólna. Oczywiście każdy uczestnik ma możliwość niewyrażenia zgody na rejestrowanie jego wizerunku w czasie posiedzenia poprzez wyłączenie urządzenia rejestrującego obraz. Zgłoszenia do zabrania głosu w dyskusji przez członków i gości należy sygnalizować w sposób przyjęty. Dla aplikacji zapisanie się do głosu osób biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny może nastąpić przez czat aplikacji lub w sposób niewerbalny poprzez użycie ikonografiki. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po udzieleniu zgody przez współprzewodniczącego prowadzącego obrady. Przed zabraniem głosu proszę Państwa o samodzielne włączanie mikrofonu. Po skończonej wypowiedzi proszę wyłączyć mikrofon. Członkowie potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu komisji prowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zakres merytoryczny i tematyczny poszczególnych punktów naszego dzisiejszego posiedzenia zostały omówione przeze mnie z panem współprzewodniczącym, z panem doktorem Kuprianowiczem w trakcie naszej ostatniej czerwcowej rozmowy telefonicznej. Agenda dzisiejszego spotkania odzwierciedla najważniejsze zagadnienia, które wspólnie uznaliśmy za konieczne do omówienia. Część z nich była już przedmiotem prac komisji, część staje na forum po raz pierwszy. Mam tu na myśli przede wszystkim informacje na temat krajowego systemu e-faktur, który będzie miał z pewnością istotny wpływ na działalność podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również sposób ich rozliczania pod względem rzeczowym i finansowym, a nawet sposób przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. W porządku obrad przewidziany jest również punkt poświęcony zasadom postępowania przy udzieleniu dotacji na rok 2024. Pan przewodniczący Kuprianowicz informował mnie już o takiej bardzo ożywionej dyskusji, która po stronie mniejszościowej wywołał przygotowywany MSWiA projekt. Trochę ubiegając może bieg wypadków, chciałbym na wstępie bardzo wyraźnie podkreślić, że ten projekt w znacznej mierze jest wynikiem stanowiska przyjętego przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w zakresie stosowania przez MSWiA wzorów ofert, sprawozdań i umów stosowanych na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt zrywa z hybrydowym modelem składania wniosków o udzielenie dotacji, które stosowaliśmy przez kilka ostatnich lat. By byli Państwo o naszych planach cyfryzacji całego procesu uprzedzani, byliście Państwo, więc mam poczucie, że nie jest to zaskoczenie, a raczej wielokrotnie przesuwana decyzja, która w którymś momencie musiała nastąpić. I myślę, że wszyscy z Państwa macie świadomość, jakie okoliczności między innymi sprawiły, że w tym roku, gdy byliśmy pod szczególną oceną jako resort z uwagi na kilka różnych dotacji przez NIK, no to właśnie takie wytyczne tutaj były dość dla nas jednoznaczne. Powiem szczerze, że ja jestem w ogóle zwolennikiem pełnej cyfryzacji w administracji i ograniczania obiegu papierowego. Sam z tym, nie to, że walczę, ale staram się ograniczać te wszystkie konieczne podpisy w sposób tradycyjny. Więc osobiście i jestem zwolennikiem takich rozwiązań i cieszę się, że w końcu je wprowadzamy. Poprosiłem panów dyrektorów podległego mi departamentu, a za ich pośrednictwem wszystkich pracowników, aby szczegółowo wyjaśniali ewentualne wątpliwości w tym względzie. Wierzę też, że zawsze, tak jak dotąd, będą służyli wszyscy pracownicy naszego departamentu pomocą i wsparciem dla Państwa, także nie tylko w kwestiach merytorycznych, ale również w kwestiach takich natury technicznej czy organizacyjnej. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że nasza dyskusja, tak jak zawsze, będzie dyskusją merytoryczną i konstruktywną. Zanim oddam głos panu przewodniczącemu, poinformuję, że kilka dni temu brałem udział w bardzo udanym, z mojej perspektywy ważnym spotkaniu z pełnomocnikami wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Nie ukrywam też, że chcielibyśmy w większym niż obecnie stopniu włączyć pełnomocników w pracę Komisji Wspólnej. Pełnomocnicy wojewodów będą również na razie w formie pilotażowej uczestniczyć w procesie oceny ofert o udzielenie dotacji. Myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł. Takie też wnioski płyną z tego spotkania, żeby niezależnie od tych działań podejmowanych na naszym forum, które oczywiście ma i zawsze będzie miało ten najważniejszy charakter, będzie tą najważniejszą areną wymiany myśli i poglądów, ale myślę, że w wymiarze lokalnym też warto nieco precyzyjniej i bliżej różnym sprawom się przyglądać. Też nie traktujcie tego Państwo ani jako rewolucji, ani jakiś wstęp do rewolucji. Pełnomocnicy wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych mogli już wcześniej między innymi przedstawiać różne opinie na temat zasadności rekomendowania lub nie jakichś wniosków. Jednak począwszy od naboru na rok 2024, wstępnie zakładamy, że eksperci oceniający oferty będą dodatkowo mogli zapoznać się z opinią pełnomocników w przypadku około 10% wszystkich złożonych ofert. Traktujmy to zatem jako pewien pilotaż, ale docelowo chciałbym zwiększać i mam nadzieję, że będę miał oczywiście możliwość, że ja będę o tym decydował, ale gdyby tak, to chciałbym, aby stało się to w przyszłości pewną stałą praktyką. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej uprzedzałem Państwa, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych mających na celu promocję wiedzy o mniejszościach. Miło mi poinformować Państwa, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 45 ofert. Jestem bardzo mile zaskoczony bardzo wysokim co do zasady poziomem ich przygotowania, który stanowi świadectwo dużego profesjonalizmu aplikujących podmiotów. Ufam, że przełoży się to również na jakość zadań i osiągnięte rezultaty. W tej chwili trwa ocena złożonych ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 24 lipca tego roku. Jak zwykle zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, do kontaktu z nami. Przed przystąpieniem do omawiania kolejnych punktów posiedzenia, których, tak jak powiedziałem, część z nich przynajmniej jest tematem, z którym jesteśmy już, mam poczucie, bardzo dobrze wszyscy zaznajomieni, to przed tym przejściem do porządku obrad chciałbym poprosić o głos pana przewodniczącego Kuprianowicza. Panie doktorze, bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni członkowie komisji i goście, witam również państwa na 81. już posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzeniu, które w moim przekonaniu jest niezwykle ważne ze względu na wagę tematów, o których będziemy dzisiaj mówić. Tak jak już wspomniał pan minister, są to tematy, o których już mówiliśmy, ale też są tematy nowe. Ale często tematy, o których mówiliśmy, są to też tematy, które nie znalazły rozwiązania, stąd też musimy do nich powracać. I mam nadzieję, że nasze dzisiejsze posiedzenie będzie krokiem w kierunku rozwiązania tych kwestii, które przez długi czas pozostawały nierozwiązane. Oczywiście jednym z kluczowych zagadnień, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, to zasady realizowania zadań służących zachowaniu tożsamości mniejszości, czyli kwestia informacji na temat szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na 2024 rok. Jest to kwestia dla mniejszości niezwykle istotna ze względu na to, że są to podstawowe środki przeznaczane z budżetu państwa na działania służące zachowaniu tożsamości i kultury mniejszości. Stąd też ta kwestia jest jedną z kluczowych, fundamentalnych. I dlatego, jak przypuszczam, w dyskusji będziemy zwracać uwagę na problemy, które się z tym pojawiają i będziemy wyrażać nasze obawy dotyczące tego, jakie skutki może przynieść wprowadzenie tych zasad, które są przewidziane w projekcie informacji na 2024 rok. W tym także, jeśli chodzi o kwestie przede wszystkim szczegółowych rozwiązań dotyczących zasad realizowania zadań dofinansowanych z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zadań służących zachowaniu tożsamości mniejszości. I tutaj od razu na wstępie zaznaczę, że mniejszości z wielkimi obawami patrzą na to, co będzie się działo w przyszłym roku w kontekście kolejnych obowiązków nakładanych na mniejszości i znaczących zmian zasad realizacji tych zadań przewidzianych w projekcie informacji na 2024 rok. Także wiele kontrowersji budzi kwestia odejścia od hybrydowego modelu składania wniosków o dotacje, czyli przejście wyłącznie na system elektroniczny. Ja zaznaczę ze swojej strony, że ja też jestem wielkim zwolennikiem przejścia na system elektroniczny i gdy tylko pojawiały się takie możliwości w latach minionych, starałem się to robić. Natomiast tutaj są bardzo poważne i w moim przekonaniu uzasadnione obawy, czy dokonanie tego w tym momencie nie będzie miało negatywnych skutków. Ale będziemy o tym dyskutować już w trakcie posiedzenia. Natomiast myślę, że inną ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, to punkt piąty zaproponowany przez nas do programu posiedzenia, czyli kwestia rozważenia przez stronę rządową możliwości zwiększenia środków na realizację zadań w 2023 roku. Sytuacja, w której znalazły się wiele organizacji mniejszości, które realizują zadania na rzecz zachowania tożsamości mniejszości w wyniku inflacji, w wyniku tych zjawisk, które dotyczą nas wszystkich, jest w pewnych momentach już krytyczna i Chodzi po prostu o przetrwanie, o zachowanie ciągłości działania organizacji, stąd też będziemy zwracać się z apelem o wsparcie tutaj ze strony rządu i rozważenie możliwości zwiększenia przede wszystkim dotacji podmiotowych. Inną kwestią ważną, o której mówimy już od dłuższego czasu i o której mam nadzieję, że wreszcie znajdzie ona rozwiązanie, jest kwestia dyskryminacji mniejszości niemieckiej w kwestii nauczania języka mniejszości. Cieszę się, że doszło do dzisiejszego posiedzenia komisji. Myślę, że to bardzo ważne, abyśmy utrzymali taki rytm pracy komisji, jak ukształtował się on w ciągu tych kilkunastu lat istnienia komisji, czyli mniej więcej cztery posiedzenia komisji, co najmniej cztery posiedzenia komisji rocznie, ponieważ to odpowiada realnym potrzebom funkcjonowania naszej komisji. Życzę wszystkim Państwu udanych obrad i wspólnego wypracowania rozwiązania tych problemów, które się pojawiają. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę wybaczyć i za co bardzo przepraszam, ja mam ograniczoną liczbę ikon na ekranie swoim, więc nie zauważyłem, ale teraz dostrzegłem i serdecznie witam pana posła Ryszarda Galle, który tu również jest z nami, a nie jest przecież na stałe członkiem naszej komisji, więc witamy panie pośle bardzo serdecznie i przepraszam, że nie zrobiłem tego na wstępie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu 80. posiedzenia Komisji Wspólnej. Otrzymali Państwo projekt protokołu z posiedzenia. Zgłoszone przez Państwa uwagi merytoryczne zostały uwzględnione. Jeśli mogę prosić Pana Sekretarza o procedowanie tego punktu dalej.
Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Tak jak Pan Minister powiedział, projekt protokołu został rozesłany do wszystkich uczestników posiedzenia, 80. posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowej i Etnicznej z dookreślonym terminem zgłaszania ewentualnych uwag. Zarówno strona rządowa, jak i strona mniejszościowa zgłosiła kilka uwag, które zostały uwzględnione, więc jeśli ktoś z Państwa nie ma głosu sprzeciw, będziemy prosić o informację o przyjęciu protokołu. Protokół został przesłany do pana doktora Kuprianowicza jako współprzewodniczącego komisji. Jeśli ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej kwestii, bardzo proszę. Nie. Zatem uważamy, że protokół z 80. posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych został zatwierdzony i zostanie podpisany przez współprzewodniczących Komisji Wspólnej. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Szanowni Państwo, punkt czwarty, a jeden z tych tematów, które od jakiegoś czasu towarzyszą naszym spotkaniom. Informacja ministra edukacji i nauki na temat stanu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, przepisów prawa dotyczących nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz perspektywy zmian w zakresie nauczania wskazanego języka mniejszości. Jest to kontynuacja w tej dyskusji, która rozpoczęta została w trakcie kwietniowego posiedzenia. Mamy tutaj dwa punkty. Krótka najpierw informacja czy wystąpienie przedstawiciela ministerstwa, następnie dyskusja. Panie ministrze, jeszcze raz witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jest pan z nami i bardzo proszę o krótką informację ministra edukacji i nauki w tym zakresie. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Przekazaliśmy, tak?
Tak.
Przekazaliśmy Państwu tę informację dotyczącą kwestii statystycznych i formalno-prawnych dotyczących nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Więc króciutko tylko streszczę treść tej notatki, którą wszyscy Państwo mają. Po pierwsze, widać wzrost liczby uczniów uczących się języka niemieckiego. Według aktualnych danych statystycznych jest to ponad 63 tysiące uczniów. Najwięcej jest w województwach opolskim, ponad 31 tysięcy, śląskim, ponad 24, znacznie już mniej w województwie warmińsko-mazurskim i łącznie w 11 województwach są szkoły, w których uczą się uczniowie z nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W niektórych województwach są to, można powiedzieć, śladowe ilości, bo na przykład w województwie świętokrzyskim 119 uczniów to też jakby element zastanawiający, skąd się tam wzięli uczniowie, którzy deklarują chęć nauki tego języka jako języka mniejszości. Ale to być może także element, o którym powinniśmy dyskutować. Największa liczba uczniów jest w szkołach podstawowych, ponad 56 tysięcy, w przedszkolach ponad 7 tysięcy, w szkołach ponadpodstawowych, to jest ciekawe, są to znowu znikome ilości, od kilkunastu do kilkudziesięciu uczniów w poszczególnych typach szkół. Najbardziej popularną formą nauki języka mniejszości narodowej jest dodatkowa nauka, aczkolwiek w ostatnim czasie zauważamy także zwiększającą się nieco liczbę uczniów uczących się dwóch, czy uczących się w dwóch językach, niemieckim i języku polskim. Część oświatowa subwencji ogólnej, z której finansowane jest nauczanie języka mniejszości narodowych, jest co roku wyznaczone w budżecie państwa. Ta subwencja nie może być mniejsza niż subwencja z roku poprzedniego. W ramach tej subwencji wylicza się między innymi także pieniądze na finansowanie nauki języka mniejszości narodowych bądź języka regionalnego. Jak Państwo doskonale pewnie wiedzą, tę subwencję wylicza się według standardu A, takiego średniej kwoty przeznaczonej na ucznia przeliczeniowego, powiększonej o ewentualne wagi związane z różnymi dodatkowymi elementami, jakimiś specjalnymi potrzebami uczniów, w tym dodatkowe wagi dla uczniów języka uczących się języka mniejszości narodowej bądź języka regionalnego, bądź w formie dwujęzycznej. To trzeba wyraźnie zaznaczyć, że są to dodatkowe środki oprócz tych, które uczeń otrzymuje, tak jak każdy inny uczeń w polskiej szkole. Te podstawowe wagi przeznaczone dla uczniów mniejszości narodowych to wagi od P25 do P27, uzależnione od wielkości szkoły. Im mniejsza szkoła, tym waga na ucznia jest większa, oraz waga P28 przeznaczona dla uczniów dwujęzycznych. Tak jak już kilkakrotnie informowaliśmy, od 1 września 2022 w wyniku zmian w ustawie budżetowej dokonanej poprawką poselską zmniejszono wydatki na naukę języka mniejszości narodowych o niemal 40 milionów złotych. To zmusiło Ministerstwo Edukacji do nowelizacji rozporządzenia, dwóch rozporządzeń, jednego dotyczące liczby godzin przeznaczonych na naukę języka niemieckiego i drugie dotyczących wysokości wag dla języka mniejszości narodowych. Wynika to z artykułu 167 ust. 4 Konstytucji, gdzie wyraźnie jest mowa, że skutek zmiany zadań jednostek samorządu terytorialnego musi zostać uwzględniony w kwocie subwencji oświatowej na rok 2022. Stąd wtedy pojawiły się korekty wag przeznaczonych na nauczanie języka niemieckiego. Skutek był oczywiście taki, że zmniejszono wydatki na nauczanie języka niemieckiego, tak jak wspomniałem, niemal o 40 milionów złotych. Łączna subwencja na rok 2022 przeznaczona na mniejszości narodowe, na naukę języków mniejszości narodowych, to ponad 408 milionów złotych. Nadal najliczniejszą grupę uczniów stanowią uczniowie uczący się czy deklarujący chęć nauki języka mniejszości narodowej. Ciekawostką może być to, że w roku 2023 wzrosła liczba uczniów zgłaszających chęć, bądź ich rodziców zgłaszających chęć nauki języka niemieckiego z 48,5 tysiąca do 54,5 tysiąca uczniów. W roku 2023 utrzymano w budżecie państwa tę zmniejszoną kwotę na nauczanie języka niemieckiego, w związku z tym wysokości wag, liczby godzin przeznaczonych na naukę języka niemieckiego nie nastąpiły żadne zmiany. W subwencji na rok 2023 łącznie przeznaczono niemal 390 milionów złotych na naukę języków mniejszości narodowych. To tyle skrótowej informacji tego, co Państwo otrzymali od nas w formie pisemnej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Teraz wystąpienie przedstawicieli strony mniejszościowej. Panie współprzewodniczący, kto jest osobą, która będzie zabierała głos jako pierwsza? Czy pan przewodniczący?
Ja zabiorę głos. Ja będę zabierał głos.
Tak, tak. Bardzo proszę. Dziękuję.
Szanowni panie ministrowie, szanowni państwo, do tej kwestii dyskryminacji mniejszości niemieckiej w zakresie nauczania języka mniejszości powracamy na każdym posiedzeniu Komisji Wspólnej od już ponad półtora roku. Oczywiście robimy to z wielką przykrością, ponieważ w przekonaniu strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do takiej sytuacji w ogóle po prostu nie powinno dojść, nie powinno dziać się tak, iż mniejszości, czyli obywatele Rzeczypospolitej innej niż dominujące narodowości, stają się zakładnikami w polityce międzynarodowej. Co stało się w tym momencie? Dziękuję za informację dla pana ministra o sytuacji, którą przecież znamy. Dziękuję też za te dane statystyczne, które uzyskaliśmy w informacji, które są oczywiście bardzo interesujące i znaczące. Natomiast podstawową kwestią i podstawowym pytaniem, które chcieliśmy postawić, jest pytanie o to, kiedy ten stan zmieni się, kiedy zostanie przywrócona równość w traktowaniu mniejszości w Polsce, to znaczy kiedy powrócimy do stanu, gdy uczniowie będący obywatelami polskimi narodowości niemieckiej będą się uczyć swojego języka ojczystego, języka mniejszości narodowej w takim samym wymiarze jak inne dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych, czyli w wymiarze co najmniej 3 godzin w przypadku dodatkowej nauki języka mniejszości. Jest to jakby kluczowe pytanie i powód, dlaczego ten punkt znalazł się w programie naszej komisji i tutaj wielka prośba o to, aby wskazać tutaj ten termin, kiedy to się stanie. Skończył się rok szkolny 2022-2023. Za 2 miesiące rozpoczyna się, prawie równo za 2 miesiące, 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i jest wielkie oczekiwanie, że w nowym roku szkolnym dzieci należące do mniejszości niemieckiej będą mogły się uczyć swojego języka ojczystego w takim samym wymiarze jak dzieci należące do innych mniejszości narodowych i etnicznych i bardzo prosilibyśmy o wskazanie drogi prowadzącej w tym kierunku. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że także ostatnio usłyszeliśmy czy przeczytaliśmy w mediach deklarację, zresztą na głównym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z ust ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka padły deklaracje, że takie rozmowy będą prowadzone, że będzie wskazana perspektywa tej zmiany z tej sytuacji. No, od tego czasu nie widzimy takich działań poza padającymi deklaracjami. Także ostatnio przeczytaliśmy pewne stwierdzenie, że cytat z ministra Przemysława Czarnka deklaruje prowadzenie merytorycznej debaty na ten temat ze środowiskami mniejszościowymi w ramach ustanowionego dla tego celu forum, czyli Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. I stąd pytanie. Tutaj otrzymaliśmy informację, suchą informację na temat, jaki jest stan aktualny, natomiast nie widzimy tutaj debaty i wskazania drogi zmiany tej sytuacji i przywrócenia stanu, który był wcześniej, czyli stanu normalności, stanu równości mniejszości. Bardzo byśmy o to jako mniejszości prosili. Nie ma z nami przedstawicieli mniejszości niemieckiej reprezentujących tą mniejszość w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ze względu na to, że zawiesili oni swój udział w pracach Komisji Wspólnej na znak protestu przeciwko tym działaniom. Natomiast jest z nami przedstawiciel mniejszości niemieckiej, pan poseł Ryszard Galla, z czego bardzo się cieszymy. Podsumowując, oczekujemy na wskazanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy szerzej stronę rządową, w jakiej perspektywie możemy liczyć na przywrócenie stanu normalności, na zakończenie dyskryminacji mniejszości niemieckiej w zakresie nauczania języka mniejszości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej dyskusji?
Pan poseł Ryszard.
Mogę poprosić, panie ministrze.
Bardzo proszę, panie pośle.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie ministrze, panowie ministrowie, państwo ministrowie, także panią minister Schmidt. Bardzo dziękuję, że mogę brać udział w dzisiejszym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Cieszę się, że punktem merytorycznym numer jeden to jest kwestia nauki języka niemieckiego jako ojczystego. Oczywiście smuci mnie to, że mamy dzisiaj początek lipca i tak naprawdę temat nie jest rozwiązany. Bardzo dziękuję panu ministrowi Piątkowskiemu za przedstawione informacje, ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest informacja, która od początku roku, czyli od pierwszego posiedzenia w tym roku Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych Etnicznych jest tylko powielona. Brakuje w tej informacji także i tego, o co pytał pan współprzewodniczący Kuprianowicz, czyli od sposobu rozwiązania tego problemu. Ja chciałbym powiedzieć tak, że na pewno w tej informacji są takie pozytywne informacje odnośnie wzrostu ilości uczniów korzystających z nauki języka niemieckiego jako ojczystego. Też ta informacja o tym, że zwiększa się nauczanie w formie dwóch języków, polskiego i niemieckiego. Natomiast generalnie w dalszym ciągu pozostaje problem ilości godzin, czyli dorównania możliwości nauczania języka niemieckiego jako ojczystego na równi z innymi mniejszościami. I tutaj chciałbym pana ministra jednak zapytać, mimo że wielokrotnie spotykamy się na korytarzach sejmowych i o tym rozmawiamy, oficjalnie o sposób rozwiązania tego problemu. Chciałbym państwu przypomnieć, że pan minister Czarnek na styczniowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych powiedział, że idzie w kierunku takim, aby przywrócić te godziny, żeby one jak najszybciej wróciły. Wtedy myśleliśmy o drugim półroczu roku szkolnego 2022-2023. Później pan minister Czarnek był na spotkaniu w Opolu przedstawicielami mniejszości, gdzie ponownie i w obecności mediów, ale także przedstawicieli mniejszości niemieckiej potwierdził, że tak, pracuje nad tym, aby te godziny przywrócić. Potwierdził to także w wielu rozmowach, nawet w obecności przedstawicieli Bundestagu, że do 31 maja godziny zostaną przywrócone. Proszę państwa, mamy dzisiaj lipiec i tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądać, albo inaczej, wiemy, że będziemy mieli w dalszym ciągu jedną godzinę tygodniowo nauczania języka niemieckiego jako ojczystego. Dlatego też chciałbym zapytać, na jakim etapie jesteśmy? Bo pan minister Czarnek obiecuje, pan minister Rzymkowski 2 albo 3 tygodnie temu przedstawicielom mniejszości niemieckiej w Warszawie powiedział tak, jest gotowe pismo, wystąpienie, które leży na biurku do podpisania. Mamy lipiec, dalej temat jest nierozwiązany. Dlatego też chciałbym usłyszeć, znaczy mam przed sobą także jeszcze odpowiedź pana ministra Czarnka Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w którym informuje o tym, że deklaruje prowadzenie merytorycznej debaty i współpracy w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Więc jest medialnie ileś deklaracji, a tak naprawdę nie mamy informacji odnośnie konkretnych działań. Czy to na płaszczyźnie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, czy rzeczywiście w łonie starego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nam zależy jedynie na tym, aby godziny zostały przywrócone. Pan minister bardzo dużo czasu poświęcił kwestiom finansów, ale tak naprawdę, szanowni państwo, my stajemy się zakładnikiem subwencji. Pan minister Piątkowski, panie ministrze, powtarza pan zawsze, że zostały zabrane pieniądze, nikt tych pieniędzy nie przywrócił. Więc moje pytanie jest takie, w jaki sposób tą kwadraturę koła mamy przerwać? Co jest ważniejsze? To rozporządzenie, które przywraca te godziny? Bo dla nas, jako przedstawicieli mniejszości, to jest element najważniejszy. Czy subwencja oświatowa? Pan powiedział, że im mniejsza szkoła, tym większa waga. Więc Pan potwierdził jedną rzecz, że to nie jest subwencja kierowana w kierunku nauki języków mniejszości, tylko po części także i ratowanie małych szkół. Więc spróbujmy do tego podejść merytorycznie, znaleźć rozwiązanie tak, aby rzeczywiście od 1 września dzieci uczące się języka niemieckiego jako ojczystego mogły być na równi traktowane jak dzieci uczące się innych języków mniejszości narodowych i etnicznych. Taka jest moja i mojego środowiska dzieci, rodziców, samorządowców prośba. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Jeśli pan minister Piotr pozwoli, to ja bym może jeszcze kilka głosów naraz w tej dyskusji i potem taką jedną jakąś syntetyczną odpowiedź. Zgłosiła się pani minister. Mamy też dwa głosy przedstawicieli mniejszości. Jeżeli państwo pozwolą, chciałbym najpierw pani minister Annie Schmidt oddać głos. Bardzo proszę.
Przepraszam, panie ministrze, to jakaś pomyłka, ja się nie zgłaszałam. Ja na razie się przysłuchuję państwa dyskusji.
A dobrze, przepraszam, ja odebrałem tą łapkę, którą tak zwaną tę ikonogę, tą ikonkę.
Tak, tak, ale ja nie mam zaznaczonej łapki, więc pewnie jakiś błąd systemu.
No dobrze, to przepraszam, my mamy, ale jeżeli tak, dobrze,
będę chciała zabrać głos.
To oczywiście bardzo przepraszam. W takim razie pani Aldona Jurkun, przedstawiciel mniejszości litewskiej. Chciałem dobrze i widzicie jak wyszło. No tak to jest. No. Czasem. Bardzo proszę pani Aldona.
Dzień dobry, dziękuję za udzielenie głosu. Ja się chciałam pana ministra zapytać, nawiązując do odpowiedzi pana ministra Czarnka dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan minister powiedział, że w Ministerstwie Edukacji trwają analizy obowiązujących rozwiązań zmierzające do kompleksowego uporządkowania kwestii nauczania języków mniejszościowych, etnicznych i języka regionalnego. To w nawiązaniu do pisma w sprawie edukacji mniejszości niemieckiej. Ale mowa jest też o kompleksowym rozwiązaniu, kompleksowym uporządkowaniu kwestii nauczania języka języków mniejszościowych, więc też nie tylko niemieckiego. Bardzo proszę o informację, jakie to są prace, jak zamierzacie kompleksowo rozwiązać, uporządkować kwestię nauczania języków mniejszościowych. W jakim kierunku te prace zmierzają? Na jakim są etapie? Kto się tym zajmuje? Kiedy zostaniemy my jako Komisja Mniejszości Narodowych, Komisja Wspólna, zostaniemy do tych, czy zostaniemy do tych prac włączeni? Czy w ramach porządkowania zostanie też uporządkowana sprawa subwencji? Pan na swoim wystąpieniu dużo mówił o subwencji, o podwyższonej subwencji. Natomiast ta podwyższona subwencja nie dociera do szkół mniejszościowych. Nawet jeżeli jest podwyższona, czasem po prostu trzeba o nią walczyć. Czy ta sprawa zostanie uporządkowana w ramach kompleksowego porządkowania kwestii nauczania języków mniejszości? Oraz czy zostanie uporządkowany status szkół mniejszościowych, gdyż mamy też problem z nauczaniem ze szkołami białoruskimi, gdzie przedstawiciel państwa rządu, czyli przepraszam, tylko ten temat był poruszany na poprzednim spotkaniu, więc ja już nie będę w niego wnikać. Jesteśmy teraz przy temacie związanym z kwestią nauczania dyskryminacji mniejszości niemieckiej, więc na tym zakończę swoje wystąpienie. Tylko przypomnę moje pytanie, na czym polegają prace związane z uporządkowaniem i nauczania języków mniejszości. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Następny w dyskusji pan Bogdan Kasprowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej.
Przepraszam.
A no dobrze, to widocznie mamy jakiś problem, bo my również widzieliśmy i u pana podniesioną rączkę. Nie wiem, co tu się u nas dzisiaj dzieje.
Chyba nie widać żadnej podniesionej ręki dodatkowej. Pan, ja nie widzę.
Przepraszam bardzo, Stefan Dudra, mam podniesioną.
Dobrze, to pan Stefan Dudra, przedstawiciel mniejszości łemkowskiej. Proszę bardzo.
Dzień dobry państwu. Ja te pytania, które zadała przed chwilą moja koleżanka, pani Aldona Jurkun, to ja pod nimi się podpisuję, już nie będę ich powtarzał, a chciałbym się odnieść do kwestii nauczania języka niemieckiego. Ja na ten temat wypowiadałem się w trakcie ostatniego spotkania Komisji Wspólnej, które odbyło się w Warszawie. Dalej uważam, że jest podjęta wcześniej decyzja o zmniejszeniu liczby godzin jest krzywdząca dla mniejszości niemieckiej. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jest to, może to zabrzmi zbyt pompatycznie, ale na pewno jest to prawdziwe. Jest to taki zły okres, proszę państwa, w historii polityki mniejszościowej państwa w stosunku do mniejszości narodowych, w tym wypadku w stosunku do jednej z mniejszości, a mianowicie mniejszości niemieckiej. I to, o czym mówił poseł Gala, zadaję tutaj też państwu pytanie ze strony rządowej, kiedy ten problem zostanie rozwiązany, bo wiele, wiele deklaracji już na ten temat padło, ale zbliżamy się do września i tutaj mogę podejrzewać, że w dalszym ciągu będziemy w takim samym stanie jak obecnie. Należę do tej grupy członków Komisji Wspólnej, przedstawicieli mniejszości, która na znak protestu przeciwko polityce dyskryminacyjnej wobec mniejszości niemieckiej zawiesiła swój udział w pracach Komisji Wspólnej. Jednak ten protest nie odniósł żadnych efektów. Tutaj strona rządowa nie podjęła w ogóle dyskusji w tym temacie. I jestem bardzo ciekawy, i to jest jednocześnie pytanie do pani Anny Schmidt, jakie jest stanowisko ministerstwa, przede wszystkim tutaj do spraw równego traktowania odnośnie tej kwestii, która od wielu, wielu miesięcy jest jednym z głównych problemów w funkcjonowaniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, nie widzę więcej głosów. Jeżeli oczywiście pojawią, to rozszerzymy, ale gdybym mógł, panie ministrze, prosić teraz o krótkie ustosunkowanie się do podniesionych kwestii. Bardzo proszę.
W tym materiale, który państwu przekazaliśmy po raz kolejny, zwracaliśmy uwagę na moment, w którym nastąpiła zmiana sposobu naliczania subwencji i z określenia innej liczby godzin dla uczniów uczących się języka mniejszości narodowej, języka niemieckiego. Wyraźnie wskazaliśmy, że wynikało to z prac nad ustawą budżetową w roku 2022. Na skutek poprawki poselskiej zmniejszono kwotę subwencji przeznaczoną na nauczanie języka niemieckiego i nie mogliśmy zostawić takiego samego wymiaru zadań samorządom, jednocześnie zmniejszając o kilkadziesiąt milionów złotych subwencję przeznaczoną na ten cel. Podobna sytuacja jest w roku 2023 i odpowiedź na państwa pytanie, kiedy to się może zmienić, no jest dosyć prosta i oczywista. Ja wielokrotnie mówiłem, że to nie z mojej inicjatywy czy ministerstwa nastąpiły te zmiany, tylko na skutek zmian w budżecie państwa i sposobu finansowania samorządów. Jeżeli uda się państwu doprowadzić do tego, aby nastąpiła zmiana w zapisach budżetu państwa, zwiększono kwotę subwencji przeznaczoną na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, wówczas nie ma żadnych przeszkód, aby przywrócić ten wymiar godzin nauczania języka niemieckiego, jaki był poprzedni. Chcę także wskazać, że część samorządów, i tu nie ma przeszkód formalno-prawnych, ale jest to jakby dobra wola samorządu, a nie nakaz, który należałoby mu wprowadzić, część samorządów dotuje drugą lub trzecią godzinę nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Generalnie samorządy, jeżeli chcą, mogą w większym stopniu, w większym wymiarze finansować naukę języków mniejszości narodowej. Odpowiedź więc jest prosta. Jeżeli nastąpi zmiana w budżecie państwa, my jak najszybciej postaramy się doprowadzić do zmian w rozporządzeniach, które regulują tę kwestię.
Bardzo dziękuję. Pani minister, czy teraz trochę nie mam wyjścia, bo została pani też wywołana, tak, ale ich zerączkę, więc się cieszę. Dziękuję bardzo, proszę.
Szanowni państwo, szanowny panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, ja o czym mówiłam na chyba jednym z ostatnich posiedzeń Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, wystąpiłam, kiedy jakby ten problem pojawił się, zaistniał, o czym już też mówiłam na komisji, z pytaniem do pana ministra Czarnka i uzyskałam właśnie dokładnie taką odpowiedź, jaką przed chwilą przedstawił pan minister Piątkowski, więc jakby problem nie wynika z my się przyglądamy tej sytuacji, jakby tutaj reakcja z naszej strony była, natomiast problem, jak tutaj pan minister Piątkowski wskazywał, nie wynika z braku dobrej woli i chęci do tego, żeby tę liczbę godzin zwiększyć, tylko jakby z tego modelu finansowania, który przed chwilą przedstawiał, więc państwo sobie zdajcie sprawę z tego, że nie leży to w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Ja oczywiście, tak jak mówię, interwencję podjęłam z prośbą o wyjaśnienia i zapytanie do pana ministra, z czego to wynika i jakby czy jest możliwość zwiększenia tej liczby godzin. No i odpowiedź pisemna koreluje z tym, co zostało przed chwilą powiedziane, więc jakby nie zależy to, zwracam państwa uwagę, od Ministerstwa Rodziny, czy w ogóle urzędu, który ja pełnię, więc nie mam mocy sprawczych, żeby zwiększyć tę liczbę godzin. Możemy tutaj tylko jakby mówić i apelować o to, aby w ramach planowanego budżetu państwa ewentualnie rozmawiać o rozwiązaniach, które zaproponował pan minister Piątkowski. To tyle, co mogę powiedzieć w tym temacie na chwilę obecną.
Bardzo dziękuję. Mam jeszcze głos pan Mirosław Skórka, przedstawiciel mniejszości. Czy ja byłem słyszany? Chyba nie byłem słyszany. Przepraszam, mamy jakieś problemy tutaj drobne techniczne, albo też ja źle nacisnąłem. Jeszcze pan Mirosław Skórka, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej się zgłosił.
Tak.
I doktor Kuprianowicz na koniec. Bardzo proszę.
Szanowni państwo ministrowie, ja mam jedno pytanie, bo w mojej ocenie rząd doprowadził do podziału w środowisku mniejszości narodowych, uznając jedną mniejszość za lepszą, jedną mniejszość za gorszą, inne za lepsze, dlatego że jednej mniejszości obcięto ilość godzin, a innym pozostawiono. Jeżeli trzeba było zmniejszyć subwencję oświatową, to być może trzeba byłoby to zrobić równo wszystkim. Dlaczego zastosowano taką dziwną zasadę, która w mojej ocenie nie znajduje innego uzasadnienia niż narodowość dzieci? Dziękuję bardzo.
Pan doktor Kuprianowicz, proszę.
Panie ministrze, ja też prosiłbym jeszcze o głos.
Tak, tak, panie pośle, widzę pana. Pomyślałem sobie, że chciałby pan zamknąć dyskusję i dlatego taką kolejność zaproponowałem, ale oczywiście jestem otwarty na inną. Panie przewodniczący, panie doktorze.
Szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za odpowiedź pana ministra Piątkowskiego. I chciałem zwrócić uwagę na kilka, myślę, istotnych kwestii. Po pierwsze, zmiana budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej w odniesieniu ze wskazaniem na to, że ma to dotyczyć tej części subwencji, która miała być przeznaczona dla samorządu w związku z nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości, została przyjęta przez Sejm, ale chciałbym zwrócić uwagę, że została ona przyjęta jako poprawka, która ma poparcie rządu. Tak to wybrzmiało w czasie głosowań, że ta poprawka ma poparcie rządu. Więc nie można tutaj powiedzieć, że ta poprawka jest po prostu poprawką poselską i parlament podjął taką decyzję. ponieważ przecież rząd udzieli poparcia dla tej poprawki. To pierwsza kwestia, na którą warto zwrócić uwagę i która wydaje mi się jest tutaj fundamentalną, bardzo istotną. Chociażby to, że w dyskusji parlamentarnej na ten temat głos zabierał sam minister edukacji i nauki na posiedzeniu plenarnym, popierając tą poprawkę. Więc trudno tutaj w tym momencie przyjąć podstawę, że ministerstwo po prostu wykonuje decyzję sejmu. No, rząd miał udział w tej decyzji. To pierwsza kwestia. Druga kwestia to usłyszeliśmy, że za co bardzo dziękuję, bo to jest coś nowego, że drogą do zmiany tej sytuacji jest zmiana budżetu państwa i przekazanie środków na subwencję oświatową uwzględniającą nauczanie w pełnym wymiarze języka niemieckiego jako języka mniejszości. W tym kontekście pojawia się pytanie, jak więc rozumieć deklaracje pana ministra Przemysława Czarnka, które pojawiały się i na posiedzeniu Komisji Wspólnej w grudniu zeszłego roku i jego odpowiedzi na pismo rzecznika praw obywatelskich, czy też wypowiedzi medialnej, gdzie mówił on o pracach różnego rodzaju, które będą prowadzić do zmiany tej sytuacji. Mamy tutaj jakby dwa różne stanowiska. To, co dzisiaj powiedział pan minister i to, co brzmiało w wypowiedziach pana ministra Przemysława Czarnka. Wskazane są różne ścieżki, więc która jest tą, która może doprowadzić do zmiany tej sytuacji. Mam też pytanie, padło tutaj sformułowanie, że część samorządów dotuje drugą, trzecią, nawet trzecią godzinę nauczania języka niemieckiego i że jest to zgodne z prawem. Czy możemy przez to rozumieć, że samorząd może, że inne samorządy także mogą finansować dodatkowe godziny nauczania różnych języków mniejszości w takim wymiarze, w jakim uznają to za stosowne? Czyli jeżeli na przykład są 3 godziny, to może samorząd uznać, że chce finansować 5 godzin i ma prawo do tego. I byłaby to bardzo ważna deklaracja, otwierająca możliwość także dla innych mniejszości po decyzjach samorządów na zwiększenie wymiaru nauczania języków mniejszości. I na koniec pytanie, które już padło z ust innych członków komisji. Jakie działania Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza podjąć generalnie w kwestii systemu oświaty mniejszości narodowych i etnicznych. Przypomnę, że w przyszłości były przyjęte strategie nauczania poszczególnych języków mniejszościowych. Były prowadzone spotkania grup roboczych. Padały tutaj deklaracje jeszcze za czasów pana ministra Kopcia, potem pana ministra Rzymkowskiego. Takie prace były rozpoczynane. Prace, które do niczego w praktyce nie doprowadziły. Były to tylko różnego rodzaju działania, spotkania. Przygotowaliśmy obszerne materiały ze strony mniejszości i to wszystko się urwało. Pytanie, jakie działania generalnie w zakresie oświaty mniejszości planuje podjąć Ministerstwo Edukacji i Nauki i jaka rola w tym będzie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych? Jeszcze raz przypomnę, że tą ostatnią deklarację ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka deklaruje prowadzenie merytorycznej debaty na ten temat ze środowiskami mniejszościowymi w ramach ustanowionego dla tego celu forum, czyli Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pytanie, kiedy możemy na taką debatę rzeczywiście liczyć, bo dzisiaj usłyszeliśmy, że tak naprawdę miejscem, gdzie zapadnie decyzja o zmianie stanu dyskryminacji mniejszości niemieckiej może być wyłącznie Sejm. Więc jak to wszystko rozumieć? Dziękuję bardzo.
Pan poseł Gala, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja pozwolę się ustosunkować do wypowiedzi pana ministra Piątkowskiego, jeśli chodzi o obniżenie subwencji oświatowej w roku budżetowym 2022. Tak, panie ministrze, rzeczywiście był taki wniosek, który został poparty przez stronę rządową i efekt mieliśmy taki, że w budżecie na 2022 mieliśmy obniżenie subwencji. Ale chciałbym panu przypomnieć, że przy pracach nad budżetem na 2023 wnioski, które były składane przez niektórych posłów i kluby, zostały odrzucone. Czyli tak naprawdę został przyjęty budżet taki, jaki zaproponował minister edukacji i nauki. I moje pytanie jest takie. Dlaczego państwo w tym momencie, już deklarując przywrócenie tych godzin, nie spowodowaliście, żeby ta subwencja była właściwie naliczona? Bo pan dokładnie wie, że to był ten moment, kiedy mogliście podjąć decyzję odnośnie budżetu, a w ślad za tym także przywrócić godziny. Tutaj Państwu chciałbym przypomnieć, my mówimy o przywróceniu, a nie dodaniu godzin. Nam je zabrano i my żądamy przywrócenia tych godzin. I jeszcze jedna rzecz, Panie Ministrze. To rząd i Pana resort jest odpowiedzialnym za edukację naszych dzieci, w tym także edukację mniejszościową. To, że samorządy dzisiaj dokładają, to jest wielki ich wysiłek, za który im bardzo dziękujemy. Ale to nie zwalnia Państwa z tego, żeby to zadanie było właściwie realizowane na równi z innymi mniejszościami, które w Polsce korzystają z tego prawa. Więc tu jest prośba, żebyście Państwo naprawdę powiedzieli nam, jaka jest rzeczywistość, na jakim etapie są prace prowadzone w resorcie, ale także jak chcecie przeprowadzić tę debatę w porozumieniu z Komisją Wspólną Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych. No bo przecież Państwo sami deklarujecie chęć przywrócenia, to się cały czas przebija, natomiast nie widać za tymi deklaracjami żadnej konkretnej działalności. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie Ministrze, jeszcze jakieś dwa słowa do nas? Dziękuję.
Na sprostowanie, to nie minister edukacji składa projekt budżetu, tylko minister finansów w imieniu całego rządu. I rząd przyjął tę samą optę, jaką przyjął. Słuchajcie, nie usłyszałem.
Mówi pan nieprawdę. To państwo przygotowujecie na podstawie SCIO.
Ale panie pośle, zanim pan mi zarzuci nieprawdę, to proszę najpierw wysłuchać tego, co mam do powiedzenia, a potem dopiero kogoś oskarżać, jeżeli będzie pan łaskawy. Ja akurat byłem jedną z osób, która nie chciała tego typu poprawki, ale ona ostatecznie weszła. I ministrowie i poszczególne ministerstwa muszą działać zgodnie z prawem. Nie można obciążyć samorządów dodatkowymi zadaniami, jeżeli odbierze się im finanse. I to był główny powód, jedyny tak naprawdę powód zmian w rozporządzeniach dotyczących liczby godzin i potem wag dotyczących uczniów deklarujących chęć nauki języka mniejszości narodowej. To prawda, że rząd, a w imieniu rządu minister finansów złożył projekt budżetu, między innymi zawierający także tę zmniejszoną kwotę subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości niemieckiej i minister edukacji nie był w stanie tego zmienić. Minister edukacji jest tylko jednym z iluś ministrów, którzy działają w ramach tego rządu. Składaliśmy wiele innych postulatów dotyczących wysokości subwencji oświatowej, bo proszę sobie wyobrazić, że subwencja oświatowa obejmuje nie tylko i wyłącznie nauczanie języków mniejszości narodowych, ale także reguluje inne kwestie i wiele uwag zgłaszanych przez ministra edukacji nie zostało uwzględnionych przez ministra finansów. I znowu pewnie pan będzie próbował mówić, że to minister edukacji jest odpowiedzialny za to, że rząd miał inną opcję i nie przyjął wszystkich argumentów ministra edukacji mówiących chociażby o zwiększeniu subwencji z innych powodów. Przypomnę, że minister edukacji jest tylko jednym z wielu ministrów, a ministrem wiodącym w sprawie budżetu państwa jest minister finansów, który występuje w imieniu rządu. I dopóki nie ma zmiany wysokości subwencji przeznaczonej na nauczanie języka mniejszości narodowej, nie możemy zmienić przydziału godzin, bo to by było po prostu łamanie konstytucji.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Wy złamaliście tę konstytucję, zabierając te godziny.
Panie pośle, przepraszam, to nie jest arena do tego typu refleksji. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, bardzo dziękuję za obecność, jak zawsze takie spokojne, rzeczowe zaprezentowanie stanowiska resortu. Wyczerpaliśmy ten punkt i czas przede wszystkim, który był na niego przeznaczony. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Tu też przewidzieliśmy godzinę na prezentację i na późniejszą dyskusję. Tu też jest, proszę Państwa, temat poniekąd nam znany. Kontynuacja ożywionej dyskusji, która odbyła się na grudniowym posiedzeniu Komisji Wspólnej. Zanim przejdziemy do tego szczegółowego omówienia zagadnienia, pozwolę sobie zauważyć, że poza jakimkolwiek sporem jest to, że wszyscy mierzymy się z długofalowymi, negatywnymi konsekwencjami, skutkami pandemii, a następnie wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego, który dodatkowo, co też chyba wszyscy czują, doświadczają i mają tego świadomość, został spotęgowany jeszcze brutalną napaścią Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Zdaję sobie sprawę, że obowiązująca w zeszłym roku zasada 10% zwiększenia środków na działalność podmiotową dla organizacji, dla których tutaj operatorem jest MSWiA, była dla państwa jedną z ważniejszych form wsparcia, dodatkowych form. Ta decyzja, identyfikuje się z nią, w związku z tym proszę tak to potraktować, ta moja decyzja miała być taką, jak to mówiliśmy, tarczą zabezpieczającą państwa przed tymi negatywnymi konsekwencjami. Obawiam się jednak, że w tym roku ze względu na całkowite zaangażowanie środków z części 43 budżetu państwa, wzrost dotacji na działalność podmiotową dla organizacji mniejszościowych i narodowych, mniejszości narodowych i etnicznych, a także organizacji pozarządowych działających na ich rzecz, jest w tym momencie nie do spełnienia. Szczegóły w tym zakresie przedstawi pan minister Sebastian Skuza wraz ze współpracownikami. Dodatkowych wyjaśnień z poziomu naszego resortu udzieli pan dyrektor Andrzej Rudlicki. Niemniej jednak bardzo proszę, żebyśmy wszyscy pamiętali, wszyscy wciąż mierzymy się z tymi negatywnymi konsekwencjami, skutkami pandemii oraz kryzysu gospodarczego. Mimo skomplikowanej sytuacji gospodarczej udało się doprowadzić do utrzymania wysokości budżetu na działalność mniejszości narodowych i etnicznych. Ta troska nasza jest skoncentrowana na działania prowadzące do utrzymania wysokości środków przeznaczonych na dotacje, ale oczywiście jeżeli będę ja miał taką możliwość w przyszłości, zawsze będę dążył do tego, aby te środki były zwiększane, tak jak nie miałem wątpliwości, by z pełną determinacją bronić ich utrzymania, tak przy wszystkich możliwych sytuacjach i dyskusjach okołobudżetowych starałem się akcentować i będę to robił także w przyszłości, aby te środki były zwiększane, bo żeby było jasne i też bym chciał, żebyśmy w tej dyskusji mieli to na względzie, że jakby nikt z nas nie ma wątpliwości, że te środki powinny być większe. W związku z tym jakby też chcę, żebyśmy nie przekonywali się, że tak musi być, bo jakby to ja mam poczucie, że to byłaby taka dyskusja, gdzie wszyscy mogliby powiedzieć się jednym głosem naraz. Tak, wszyscy chcielibyśmy, żeby te środki były większe. Możliwości natomiast wynikające z takiej, a nie innej sytuacji są jednak mocno ograniczone. Bardzo proszę o wystąpienie przedstawiciela strony Ministerstwa Finansów.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Czekamy na obecność ministra Skuzy. Widzę przedstawicieli Ministerstwa Finansów, czyli pana Tomasza Skurzewskiego, pana Adama Normarka i pana Łukasza Marszałka. Państwo pewnie będą też, panowie pewnie będą też zabierać głos. Natomiast w porządku obrad jest wystąpienie przedstawiciela strony mniejszościowej, czyli czekając na pełny skład Ministerstwa Finansów. Bardzo prosimy stronę mniejszościową. Nie widzę głosu.
Szanowny panie ministrze, ja zabiorę głos w tej kwestii w imieniu strony mniejszościowej. Propozycja wprowadzenia tego punktu do programu posiedzenia wynika z tej nadzwyczajnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zazwyczaj w trakcie roku strona mniejszościowa, oczywiście zwracając uwagę na problemy i ograniczoną wysokość środków na działania podejmowane przez na rzecz zachowania tożsamości mniejszości, zazwyczaj nie wnioskowała, nie podnosiła tematu zwiększenia środków na bieżący rok. Zdając sobie sprawę, że jest to skomplikowane ze względu na strukturę budżetu, ze względu na kwestie formalne. Natomiast postawienie tego punktu w programie posiedzenia Komisji Wspólnej w tym roku wynika z tej nadzwyczajnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych otrzymuję sygnały od organizacji mniejszości narodowych, różnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym o sytuacji dramatycznej. Myślę, że należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że organizacje te podejmują podstawowe działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości. O ile w innych sferach życia kulturalnego są instytucje finansowane ze środków publicznych, które niosą na sobie ciężar zapewnienia życia kulturalnego we wszelkich innych sferach, o tyle w przypadku kultury mniejszości narodowych i etnicznych podstawowy ciężar zapewnienia działań w tym zakresie, działań na rzecz zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, spoczywa właśnie na organizacjach pozarządowych mniejszości. Nieprzypadkowo już od kilkunastu lat te organizacje otrzymują dotacje podmiotowe, co było na początku ewenementem, ponieważ organizacje pozarządowe wcześniej nie dostawały przecież dotacji podmiotowych, więc to był ewenement wynikający właśnie z tego faktu, że te organizacje pełnią de facto nie de jure, ale de facto rolę quasi instytucji kultury mniejszości narodowych i etnicznych. I staraliśmy to robić przy bardzo ograniczonych środkach. Nie miało się zapewnionego finansowania takiego jak inne podmioty życia kulturalnego, mając normalny budżet, normalne warunki dla funkcjonowania. Mimo to starały się w miarę swoich możliwości przetrwać i podejmować te niezbędne z punktu widzenia społeczności mniejszościowych działania. W tym roku znaleźliśmy się w sytuacji bardzo skomplikowanej, ponieważ organizacje mniejszości narodowych i etnicznych stanęły przed widmem tego, że nie będą w stanie po prostu opłacić rachunków do końca roku. Czynsz za lokale, które są niezbędne dla prowadzenia działalności, wzrósł często o kilkadziesiąt procent. Czasem udało się dosłownie wyżebrać u instytucji wynajmujących te lokale, aby tego czynszu nie podnosić, co świadczyło o dobrej woli tych podmiotów, ale nie zawsze taka dobra wola jest i nie zawsze te podmioty mają taką możliwość, ponieważ one też przecież muszą normalnie funkcjonować. Zupełnie niezależnym czynnikiem jest wzrost opłat za centralne ogrzewanie, za energię elektryczną, gaz. Czasem są to wzrosty nawet nie kilkudziesięcioprocentowe, ale ponad 100% w stosunku do lat minionych. Stąd też organizacje mniejszości narodowych i etnicznych z trudem prowadząc działania w zakresie zachowania tożsamości mniejszości, o ile w przypadku dotacji celowych po prostu starają się ograniczyć koszty, o tyle w przypadku dotacji podmiotowej często tych kosztów po prostu nie da się ograniczyć, ponieważ są one zupełnie niezależne od naszych decyzji. Jeżeli organizacja wynajmuje lokal, to musi zapłacić czynsz, musi zapłacić za centralne ogrzewanie, musi zapłacić za energię elektryczną. Jedynym sposobem uniknięcia tych opłat jest zrezygnowanie z lokalu, jest zrezygnowanie z pewnych form, co zupełnie doprowadziłoby do pełnej destrukcji funkcjonowania tych organizacji. Stąd też nasz apel, nasza prośba o to, aby w tym roku rozważyć taką możliwość zwiększenia dotacji, przede wszystkim dotacji podmiotowych. Jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni za to, co się stało w zeszłym roku, gdy w trakcie roku podniesiono o 10% dotacji podmiotowe dla organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, panie ministrze, i było to dla nas bardzo ważne i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Sytuacja w tym roku jest chyba nawet bardziej złożona, stąd też naszej strony gorąca prośba. Zdajemy sobie sprawę, że w dziale numer 43 środków jest zbyt mało, natomiast odwołując się już, wyprzedzę nieco wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Finansów, więc odwołując się do tego, co przeczytaliśmy w tej informacji, którą otrzymaliśmy, że drogą, która jest możliwą w trakcie roku budżetowego, że wydatki poszczególnych części budżetowych potencjalnie mogą ulec zwiększeniu ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa, którą dysponuje Rada Ministrów. Stąd też nasza propozycja, abyśmy o ile mamy tutaj konsensus, tak jak pan minister podkreślił w tej kwestii, że te środki są rzeczywiście potrzebne i jest to właściwie dyskusja osób, które są przekonane co do tego, że jest taka potrzeba. Stąd też nasza propozycja taka, abyśmy wspólnie, jako komisja wspólna, zawnioskowali do Rady Ministrów o przekazanie na ten cel środków z rezerwy budżetowej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel Ministerstwa Finansów chciałby zabrać głos?
Dzień dobry, dziękuję panie przewodniczący. Ja mogę już w tej chwili, bo obawiam się, że nie doczekamy się ministra Skuzy, który jest w tej chwili zajęty na innym spotkaniu. Ja nazywam się Tomasz Skurzecki, jestem zastępcą dyrektora Departamentu w Ministerstwie Finansów i w tej sytuacji zastąpię pana ministra Skuzę.
Bardzo proszę, bardzo dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Jeśli dobrze rozumiem, to państwo i strona rządowa i mniejszościowa otrzymali już pewne szczegółowe wyjaśnienia na piśmie od nas. Natomiast powtórzę to, od czego też zaczął pan przewodniczący Kuprianowicz. To znaczy zmiana budżetu państwa w trakcie roku jest trudna i zdarza się bardzo rzadko. Natomiast faktycznie w tym roku, w tym momencie mamy do czynienia z nowelizacją budżetu, taką nadzwyczajną, spowodowaną znacznie większymi problemami niż te, o których dzisiaj rozmawiamy. Natomiast ta zmiana już jest zaawansowana i jest na etapie prac parlamentarnych. Nie jestem pewien, czy możliwe jest właśnie na tym etapie zgłaszanie dodatkowych poprawek, ale jeżeli państwo macie takie możliwości i mówię tu zarówno do innych ministerstw, jak i do strony mniejszościowej i do pana posła, to można spróbować z takiej możliwości skorzystać. Ale według mojej wiedzy istnieją też inne możliwości, które przynajmniej teoretycznie są dostępne w tej sytuacji wzrostu różnego rodzaju kosztów, o której mówił pan przewodniczący. I przypomnę, że po pierwsze jest możliwość zwrócenia się do premiera poprzez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów o skorzystanie z rezerwy ogólnej, która jest przewidziana w budżecie państwa na różne sytuacje nadzwyczajne. Po drugie, jest taki instrument, który nazywa się zmiana przeznaczenia rezerw celowych. Jeżeli jakiś minister, a szczególnie patrzę tu na ministra spraw wewnętrznych, ale też ministra edukacji czy ministra kultury, ma w swojej dyspozycji jakąś rezerwę celową, która może nie być w pełni wykorzystana do końca roku, to można wystąpić do właściwej komisji parlamentarnej o zmianę przeznaczenia tej rezerwy. Oczywiście nie całej, tylko jakiejś jej części, tak? Więc taki mechanizm jest też dostępny, jest wykorzystywany. Trzecia możliwość, która podejrzewam, że istnieje, ale to musiałoby ją potwierdzić właściwe ministerstwo, to są środki pozabudżetowe. Mam tu na myśli różnego rodzaju mechanizmy unijne, fundusze norweskie, fundusze EOG. Z tego, co wiemy, w ramach tych mechanizmów są instrumenty przewidujące możliwość finansowania celów i organizacji pozarządowych, w tym mniejszościowych. Jeżeli tak jest, no to pewnie warto byłoby to potwierdzić i przedstawić informację stronie mniejszościowej, o ile ktoś z państwa tego nie wie, jakie to są instrumenty, jak można z nich skorzystać i jak to zrobić. Rozmowa o tych instrumentach już kilka lat temu miała miejsce, ale od tego, zresztą z naszej inicjatywy, ale nie wiem, czy od tego czasu coś się zmieniło, czy organizacje mniejszościowe zaczęły sięgać po te instrumenty i jaka w ogóle jest świadomość funkcjonowania tych instrumentów. Więc chyba w tym momencie tyle ode mnie z mojej strony z ramienia Ministerstwa Finansów. Dziękuję bardzo.
Pan dyrektor Rudliński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, właściwie wiele nowego nie jestem w stanie dodać, szczególnie po tym, co powiedział pan przewodniczący Kuprianowicz, że pan sobie zdaje sprawę z tego, z naszych możliwości budżetowych. Jeśli chodzi o część 43, to oszczędności, które mogłyby być przeznaczone na ten cel, w zasadzie nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że i tak jak od wielu lat będziemy zmuszeni w tym roku prosić ministra finansów o rezerwę celową, na uruchomienie rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego jest tytuł, jeżeli kwota wydatków ZUS-u przekroczy plan, nie ma innego wyjścia. Jeśli chodzi o rezerwę ogólną Rady Ministrów, dla części 43 od kilku lat nie korzystaliśmy z tego kierunku, z tego środka, zdając sobie sprawę z tego, co z kolei pan minister mówił na początku, trudności na wszystkich frontach, przepraszam za kolokwializm. Myślę, że jesteśmy w stanie zadeklarować rozpoznanie w Kancelarii Premiera i w Ministerstwie Finansów szans na takie ewentualne zwiększenie środków z rezerwy ogólnej. Natomiast to, co mówił pan dyrektor reprezentujący ministra finansów, szukając w innych rezerwach na własnym podwórku, jesteśmy w stanie przyjrzeć się rezerwie na części 82, czyli rezerwie przeznaczonej na realizację programu romskiego. I nie chcę tworzyć złudzeń, iluzji, ponieważ jeżeli są blokowane środki w tym obszarze, to nie są to wielkie środki, ale jeżeli nastąpi niewykorzystanie jakichś środków z tego zakresu, czy opcja takiego niewykorzystania, we współpracy z Ministerstwem Finansów podjęlibyśmy próbę realizacji porady pana dyrektora. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ja mogę też przyłączyć się tutaj właśnie do tego głosu pana dyrektora i zadeklarować, że my zwrócimy się, może żeby to było w takiej formule najbardziej, myślę też takiej przyjaznej, zwrócimy się z takim zapytaniem do tutaj dwóch instytucji, ale przede wszystkim do Kancelarii Premiera. A jednakowoż podtrzymuję tą swoją deklarację wcześniej wyrażoną, że gdy będziemy mieli w przyszłości możliwość i będziemy o tym decydować, na pewno będziemy z takimi wnioskami występowali. Boję się już pytać o to, czy te podniesione rączki to są rączki świadome, czy nie. Tym razem tak, tak? W sensie,
a tym razem tak.
Systemu. Pan Bogdan Kasprowicz, bardzo proszę.
Bogdan Kasprowicz, Ormianie. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Ja myślę tak, dalsze uzasadnianie potrzeb w tym gronie nie ma sensu, bo wszyscy wiemy, że taka jest konieczność. Do głosu pana dyrektora Rudlickiego chciałbym tylko zwrócić się, bo mówił o rozpoznaniu w Kancelarii Premiera przez ministerstwo. Myślę, że w naszym interesie byłoby, żeby po prostu jak najszybciej od razu złożyć wniosek, po prostu wniosek. No jak będzie załatwiony, tego nie wiemy, ale w trybie odpowiednim wniosek do tej celowej rezerwy i zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję bardzo.
Panie Bogdanie, dobrze, wyślemy takie zapytanie. Mogę to zadeklarować. Pani Mariola Apkowicz, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Ja właściwie tylko chciałam taką pewną refleksję, z pewną refleksją się podzielić dotyczącą finansowania i sięgania do innych źródeł niż te, z których korzystamy w sposób w miarę standardowy. Miałam, nie wiem jak to powiedzieć, czy przyjemność, czy nieprzyjemność uczestniczenia w Dniu Mniejszości we Wrocławiu organizowanych przez Teatr Polski w ramach projektu realizowanego z funduszy norweskich. Jeżeli Państwo wejdziecie na stronę Teatru Polskiego, zauważycie, że ten teatr dostał 1,5 miliona na to działanie. Włączanie mniejszości, tam wybraną mniejszością do włączenia była mniejszość ukraińska. Byłam na jednych z działań tego, na jednym działaniu, na Dniu Mniejszości, na jednym działaniu. Owszem, Teatr Polski zapewne zrealizował to zadanie, zresztą ono było chyba współfinansowane sfinansowane przez Ministerstwo Kultury, na pewno miało patronat Ministerstwa Kultury. Na moje pytanie, dlaczego mniejszości nie zostały zaproszone do uczestnictwa w tym projekcie, państwo im powiedzieli, no przecież Ukraińców zaprosiliśmy. Mówię, tak, ale Ukraińców państwo zaprosiliście, ale tylko migrantów. W debacie na temat mniejszości w Polsce i statusu mniejszości w Polsce udział brał konsul honorowy Indii we Wrocławiu oraz przedstawiciel jednej z migranckich organizacji. Jako że widzieli, kto siedział na widowni, cały czas nas przepraszali, że wypowiadają się w temacie, na który nie mają nic do powiedzenia. Ale tak jak mówię, praktycznie projekt został oczywiście zrealizowany z funduszy norweskich. Myślę, że wiele z naszych organizacji chciałoby uczestniczyć w takim projekcie, w którym 1,5 miliona można rozdysponować na 2 spektakle. Tyle jakby w kwestii sięgania po inne źródła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Pan Bogdan Trojanek.
Pan Bogdan Trojanek, dobrze widzę.
Tak, tak, dzień dobry, tak
oczywiście. Bardzo proszę, dzień dobry, bardzo proszę.
Dzień dobry, witam serdecznie panie ministrze, panie i panów ministrów i wszystkich państwa. Szanowni państwo, nierzadko mi tutaj jestem osobą, która tak bardzo często narzeka i jakiś szuka jakichś problemów i tak dalej. I też bardzo rzadko proszę coś dla siebie. Raczej to moja rola jako przedstawiciela Romów jest to, żebym reprezentował godnie swój naród romski, który z mi zaufał, obdarzył mnie mandatem zaufania. To tyle słowa wstępnego. Ale chciałbym też odnieść się do biesiady, którą organizuje Cygańsko-Słowiańską w Połczynie Zdroju dzięki właśnie dotacji Ministerstwa MSWiA, za co bardzo dziękuję. Ale myślę, że pan dyrektor Sosnowski wprowadzony w temacie jest, że jest niesamowity problem. Nie odbędzie się konkurs, ponieważ radni z różnych parafii, jak to mówi się, radni miasta Połczyn Zdrój wycofali się z dofinansowania biesiady cygańsko-słowiańskiej. I tak jak pan Kuprianowicz jest bardzo mocno zaangażowany, co wielkie szacun dla niego, dla strony mniejszości niemieckiej, zaangażowany w to mocno jest. Myślę, że tutaj poprą mnie wszystkie mniejszości, żeby tutaj zwiększyć dofinansowanie, ponieważ konkurs młodych talentów, mniejszościowy młodych talentów, nie odbędzie się ze względu na brak pieniążków. Ja bardzo dziękuję tutaj, jak powiedziałem wcześniej, że zaangażowanie ministerstwa i departamentu mniejszościowego to, żeby jednak ta biesiada się odbyła i żeby ten konkurs jednak za wszelką cenę się odbył. No niestety stało się, jak się stało. Tutaj pan marszałek Geblewicz też włączył się w pomoc dla tej biesiady, dla nas tutaj, dla Fundacji Królewskiej, żeby się jednak odbyła. I tutaj też z całym sercem bym prosił wszystkich kolegów, koleżanki z mniejszości o poparcie tej idei, ponieważ to nie jest tylko impreza stricto cygańska, ale wszystkich mniejszości, tak, na których was wielokrotnie zapraszałem. No niestety nie miałem tej przyjemności, żebyście wysłali swoich delegacji, zespoły artystów z mniejszości, więc to musiałem za środki, które dostawałem z ministerstwa, zapraszać te mniejszości, tak? I tutaj uważam, że pan przewodniczący Kuprianowicz powinien bardziej się też troszeczkę w tą sprawę przychylić, zajrzeć i pomóc nam tutaj. I jak to mówi się, że wszyscy mają być równo traktowani. Bardzo się z tego cieszę, ale to równo traktowanie to nie jest tylko tak, że jedna czy dwie mniejszości są faworyzowane, a te pozostałe jakoś tak bez jakiejś pomocy i tak dalej. Ciężko mi to się mówić, dlatego może mam taki problem nawet z wypowiedzią, ponieważ nie lubię tego tematu, że ja idę i proszę. To ja mam prosić dla innych. Jestem żebrakiem dla innych, a nie dla siebie. Ale tu mam poważny problem w tym Połczynie. Telewizja Polska zwiększyła jeszcze program antenowy dla nas, dla mniejszości, chciałem podkreślić, dla mniejszości zwiększyła o godzinę, dała jeszcze nam czasu więcej, mieliśmy 2 godziny czasu antenowego, a dostaliśmy jeszcze godzinę więcej, możemy tą naszą kulturę mniejszościową, etniczną pokazywać, prezentować i tak dalej. Więc tutaj liczę, że pan przewodniczący Kuprianowicz zaangażuje się też tak mocno w pomoc tutaj dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani dr Mirosława Kopystiańska, przedstawiciel mniejszości łemkowskiej, proszę.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu Ministrowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo słabo Panią słyszymy, a w zasadzie ja w ogóle nie słyszę.
Czy teraz jest lepiej?
Niewiele lepiej, ale lepiej.
Ja chciałam tylko dopowiedzieć a propos rezerwy ogólnej, która w tym momencie, że tak powiem, według mojego rozeznania jest najbardziej bezpiecznym dla mniejszości, ponieważ to wielokrotnie i zawodowo dosyć dobrze orientuje się w środkach, że tak powiem, różnych. Na dzień dzisiejszy i na czas, na okres, jeśli chodzi o wnioskowanie o te środki, uważam, że może być za późno. Jeśli chodzi o rezerwę ogólną i rezerwę celową, uważam, że środki dla mniejszości byłyby osiągalne. O to też proszę dedykowane ministerstwa, aby po prostu przeglądnęły środki, ponieważ mija pół roku i sprawozdania półroczne z pracy departamentu i budżetu państwa są przeglądane, to powoduje, że dla nas jako mniejszości były to środki zbawienne, ponieważ ja jako przedstawiciel mniejszości, jednej z najmniejszych etnicznych, widzę ogromne potrzeby i ogromne po prostu problemy finansowe mniejszości wszystkich na właśnie po prostu działalność i podtrzymanie tożsamości, jak również na działalność bieżącą. Już nie będę wspominać o problemach związanych z wysokością mediów, finalnie, ponieważ są to rzeczy, które mam bardzo dobrze wiadomo. Natomiast jednocześnie, jeżeli w tym momencie spotykamy, to jest najlepszy czas na, że tak powiem, podsumowanie swoich oszczędności i wsparcia mniejszości narodowych w tej trudnej sytuacji. Ja rozumiem, że po prostu mamy kryzys i jest to sytuacja trudna, ale jednocześnie, szanowni Państwo, głosy do środowiska mniejszościowe są takie, że po prostu organizacje mniejszościowe już wykorzystały środki na media i do końca roku stają przed pytaniem, co dalej. Dziękuję Państwu. I przepraszam, że mnie nie widzę, ale mam tutaj jakiś problem z internetem. Proszę mi zobaczyć, że nie mogę z Państwem się zobaczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj ten głos zgodnie z moimi przewidywaniami był raczej głosem jednobrzmiącym, czy tam współbrzmiącym. Podtrzymuję to, co powiedziałem. Bardzo dziękuję za wszystkie wystąpienia w tym zakresie. No i zastanawiam się, co teraz zrobić, bo mamy sporą, to wyjątek w naszych obradach, oszczędność czasową. Ale to dobrze, bo mamy przed nami bardzo taki punkt też, który pewnie wywoła dłuższą dyskusję. A że chyba wszyscy obecni, którzy są w tym punkcie przewidziani do zabrania głosu są, to oczywiście po prostu ruszamy dalej. Punkt szósty. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2024 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Szanowni Państwo, ja tu mam takie poczucie, że w zasadzie wprowadzenie w tym zakresie poczyniłem otwierając nasze dzisiejsze posiedzenie. To jest też oczywiście konsekwencja tego, że wcześniej uzyskałem pewne informacje od pana doktora Kuprianowicza, z którym na ten temat rozmawialiśmy. Raz jeszcze powiem, że jestem tutaj gorącym zwolennikiem z rozwiązań, które przedstawialiśmy. Natomiast o szczegółowe informacje w tym zakresie poproszę panią Katarzynę Bączkowską, głównego specjalistę w naszym departamencie, po której wystąpieniu oczywiście zachęcam wszystkich państwa do zabierania głosu. Bardzo proszę, pani Katarzyna.
Dzień dobry państwu. Postaram się najpierw zapoznać państwa z takimi, wydaje mi się, że najistotniejszymi elementami informacji na ministra spraw wewnętrznych i administracji o szczegółowych zasadach udzielania dotacji na rok przyszły. To są zarówno tematy, które stanowią jakieś nowum, jak i wydaje mi się, że kwestie, które kwestie, które już były zapisane w takiej czy innej formie, były już elementem naszych zasad, ale też jestem zdania, że warto je wypowiedzieć, warto położyć na nie nacisk, ponieważ gdzieś w trakcie roku, w trakcie realizacji albo budziły one wątpliwości, albo były w jakiś sposób istotne i myślę, że warto raz jeszcze je naświetlić. I później oczywiście po prezentacji będziemy mieli czas na ewentualne pytania, wątpliwości, dyskusje, tak abyśmy dzisiaj byli w stanie i przeanalizować ten dokument i też Państwo będą mogli się z tym zapoznać i też liczę przyjąć jako komisja, abyśmy już mogli jakby ruszać w przyszły rok, jeśli chodzi o publikację tych zasad. Zaczęłabym od takiej krótkiej informacji, krótkiego rysu, troszeczkę też dla uświadomienia Państwu wagi i czasochłonności prac nad tym dokumentem, ponieważ zaczęliśmy tegoroczne zasady naboru na 24 rok, zaczęliśmy procedować i konsultować tak naprawdę już w kwietniu tego roku. 4 kwietnia skierowaliśmy pierwsze projekty dokumentów do konsultacji wewnętrznych do pozostałych komórek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, no, które mają tutaj bardzo, bardzo dużo istotnych elementów do wprowadzania, modyfikowania. Państwo są tego świadomi, że zarówno Departament Budżetu, jak i Departament Kontroli, wydaje mi się, takie są najbardziej aktywne też w konstruowaniu wspólnie z nami, z naszym departamentem i z Państwem treści i ostatecznego kształtu tych dokumentów. Później już 24 kwietnia udało nam się przekazać pierwsze wersje, pierwsze projekty dokumentacji do Państwa przedstawicieli, do grupy kilku osób z Komisji Wspólnej, z którą jako taką grupą roboczą mieliśmy szansę już zacząć pełną parą pracę nad brzmieniem tego dokumentu. W ramach tych prac odbyły się dwa spotkania związane z wypracowywaniem poszczególnych zapisów. Przedstawiciele mniejszości zgłaszali swoje uwagi, zwracali uwagę na różne kwestie, które gdzieś budziły wątpliwości, pytania. Też w spotkaniach brali udział przedstawiciele innych departamentów, także dosyć burzliwy, aktywny i na pewno bardzo owocny czas. Po tych spotkaniach jeszcze kilkukrotnie mieliśmy okazję wymieniać się korespondencją mailową, wymieniać się uwagami, przyjmować, wyjaśniać, dlaczego przyjąć nie możemy. Także proszę mieć świadomość, że to były bardzo rozbudowane prace nad dokumentem. Po przyjęciu przez Państwa treści tego dokumentu będziemy mogli najpierw jeszcze jakby domknąć te konsultacje wewnętrzne, tak, uzyskać akceptację naszych departamentów, akceptację oczywiście pana ministra, liczę, że faktycznie ostatecznie też formalnie wyrażoną i będzie już możliwość opublikowania wszystkiego na naszej stronie. No i tak jak Państwo znają ten harmonogram, bo on jest rokrocznie powtarzalny, nabór ofert, bo teraz już będziemy się posługiwać pojęciem ofert, będzie trwał w przypadku ofert dotyczących dotacji podmiotowych do 31 sierpnia, w przypadku ofert dotyczących dotacji celowych do 15 września. Tutaj, jeżeli chodzi o ten element oceny, tak jak już pan minister zasygnalizował na początku spotkania, też chciałam Państwu pokazać, jakby jak ten proces wygląda, jeżeli chodzi o ocenę, jest ocena formalna, merytoryczna. I tutaj nam się pojawi też wsparcie wiedzą, doświadczeniem w ramach oceny merytorycznej, też wsparcie pełnomocników do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, pełnomocników wojewodów. To, o czym pan minister wspomniał, także liczymy, że również ich wiedza, doświadczenie i taki kontakt bardziej w terenie, mówiąc potocznie, tak, pomoże nam i pomoże referentom jeszcze lepiej, jakoś tak bardziej kompleksowo podejść do złożonych przez Państwa ofert. Potem oczywiście posiedzenie ekspertów rekomendujących oferty i dalszy harmonogram, także no nie jest raczej żadną nowością, jest podobny jak w latach ubiegłych, a więc rekomendacje dla ministra do 15 grudnia 2023 roku, później decyzja ministra opublikowana do 22 grudnia 2023 i oczywiście od stycznia początek procesu zawierania umów. Tak jak zawsze staramy się to robić, poczynając od tych, które przewidują realizację działań i koszty gdzieś od początku roku, tak? Od stycznia 2024 roku. I teraz przechodząc do zagadnień związanych ze zmianami, na pewno to, co już wielokrotnie padło, najistotniejszą zmianą, jeżeli chodzi o organizację całego naboru, jest to, aby skupić się już wyłącznie na składaniu ofert z wykorzystaniem elektronicznego systemu udzielania dotacji. Po tych dwóch latach mieszanych, hybrydowych, pewnego przygotowania dla Państwa, jakiegoś oswojenia się z tym tematem, w tym roku chcemy już przeprowadzić jednolicie nabór jedną drogą, jednym kanałem komunikacji. Mam świadomość, że gdzieś pojawiają się i pojawiały się z Państwa strony pytania i wątpliwości związane z nieposiadaniem przez część organizacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych, więc jakby już w tym momencie, może tak wchodząc w szczegół, ale jakby od razu chciałabym też uspokoić, że to, że nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem, wyłącznie z wykorzystaniem ESUD-a, nie jest wprost powiązane z jakimkolwiek obowiązkiem posiadania kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Oczywiście my zawsze do tego zachęcamy i zachęcać będziemy. Natomiast jak najbardziej bez takiego podpisu też skutecznie można złożyć ofertę i nie będzie to żadną przeszkodą. Chociaż też wspomnę chyba od razu przy tej okazji, że proszę też Państwa o pamiętanie o tym, to już kilkukrotnie mówiliśmy, i o przekazywanie innym organizacjom, że koszt zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego także może być kosztem ujętym w Państwa ofercie dotyczącej dotacji podmiotowej. Także jeżeli przewidują, jakby chcieliby Państwo sięgnąć po to rozwiązanie, proszę się zastanowić, przeanalizować, można taki koszt ująć w kosztorysie, jeżeli chodzi o dotację podmiotową i myślę, że jak najbardziej będzie to uznane za koszt kwalifikowalny. No, jest to rozwiązanie zapewne i dla Państwa, i dla nas po prostu usprawniające pracę, komunikację. Druga ważna rzecz, której Państwo oczywiście są świadomi, to jest zmiana konstrukcji ofert, wniosków. Dotychczas były to wnioski o dotacje, teraz będą to oferty realizacji zadań publicznych. Nowe wypracowane wzory formularzy, oczywiście przede wszystkim oparliśmy na konstrukcji wzoru oferty zgodnej z rozporządzeniem przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Natomiast też proszę jakby mieć świadomość, zresztą wiedzą to już Państwo jakby po zapoznaniu się z dokumentacją, że te nowe wzory formularzy są pewną kompilacją, tak? No nie porzucamy wszystkich wypracowanych rozwiązań i wszystkich wypracowanych dróg, pojęć, które mieliśmy dotychczas. Staraliśmy się i wspólnie z Państwa przedstawicielami, z tą grupą roboczą, z którą pracowaliśmy, stworzyć takie wzory formularzy, aby zarówno uczynić zadość wymogom NIK-u, sięgnąć po te rozwiązania tak zwane pożytkowe, ale też nie zapomnieć, nie zgubić tego wszystkiego, co specyficzne dla mniejszości narodowych i etnicznych i co też już z Państwem przez wiele lat udało się wypracować. Jeszcze dwie takie kwestie, może mniej znaczące, ale też myślę warte zaznaczenia. Rekomendujemy bardzo w tym roku, aby Państwo starali się łączyć w obrębie jednej oferty działania tego samego rodzaju czy tej samej kategorii. Tu chodzi o pewną ergonomię, organizację pracy, ponieważ będziemy mieli w formularzach oferty plany i harmonogramy, tam można ujmować działania. Wydaje się, że w przypadku części zadań, które są dofinansowywane rokrocznie, gdzie dotacje są niedużej wielkości, warto przemyśleć połączenie takich poszczególnych mniejszych zadań w zadanie większe i po prostu te dotychczasowe projekty ująć w formie działań w planie i harmonogramie. I jeszcze jedna kwestia. Jak Państwo wiedzą, wnoszenie wkładu finansowego nie jest obligatoryjne w naborze. Natomiast jeżeli będą się Państwo decydowali na taki wkład, to pojawił się wymóg, aby było to minimum 500 zł. To bardziej chodzi o to, aby jeżeli już rzeczywiście są Państwo gotowi i chcą działać w formie realizacji zadania wspartego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby rzeczywiście ten wkład finansowy no był wartością, która jakoś ma odniesienie do zadania, które będzie realizowane. Króciutkie uporządkowanie, tutaj nie ma też jakichś wielkich nowości, pewne uporządkowanie, jeżeli chodzi o załączniki dla Państwa. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku, jeżeli chodzi o dotację podmiotową, oferenci, którzy pierwszy raz będą ubiegać się o dotację, będziemy prosili o załączenie sprawozdania merytorycznego z działalności za poprzedni rok oraz statutu. I też w sytuacji, kiedy statut uległ zmianie, także będziemy prosili, aby taki aktualny, zmieniony statut załączać do oferty. Jeśli chodzi o dotację podmiotową, wszyscy oferenci będą zobowiązani do załączania sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za rok poprzedni. No i ze statutem sytuacja analogiczna. Jeżeli po raz pierwszy, bądź jeżeli statut uległ zmianie, również taki załącznik będzie obligatoryjny do dołączenia do oferty. Kolejne zagadnienie, które nie jest niczym nowym tak naprawdę, ale wydaje się, że potrzeba jeszcze takiego zwrócenia uwagi z naszej strony na ten temat. To jest prośba do Państwa o takie planowanie realizacji zadań, aby rzeczywiście były one spójne. Tutaj będziemy mieć ten plan i harmonogram, więc to będzie łatwiej widoczne. Aby ten cały termin realizacji zadania, termin rozpoczęcia, zakończenia był powiązany, był spójny z realizowanymi działaniami, aby to nie były, że tak może troszeczkę potocznie, ale żeby nie zapisywać tego na zapas, tak? Wcześniej, przed realną realizacją zadań i później. No i oczywiście wydatki ponoszone na realizację zadania są kwalifikowalne w tym okresie realizacji zadania, tak? Także proszę mieć świadomość, że no nie ma takiej możliwości, aby na przykład w styczniu opłacić fakturę z grudnia roku ubiegłego, no bo jest to wydatek na koszt, który dotyczy terminu spoza terminu realizacji zadania. Teraz słówko na temat oceny ofert na przyszły rok. W zasadzie dwie kwestie, które też nie są jakimś nowym, ale chciałam Państwu zwrócić na to uwagę. Pierwsza kwestia, eksperci rekomendujący oferty do dofinansowania. Tak jak Państwo wiedzą i tak jak jest już przyjęte od wielu lat, wśród ekspertów są również i będą osoby reprezentujące stronę mniejszościową i też pozwoliliśmy sobie w tym roku wprost tę praktykę zapisać w projekcie informacji na 24 rok, aby też już jakoś uporządkować ten temat. A więc w ramach takiego wspólnego stanowiska strony mniejszościowej Państwo przedstawiają nam swoich ekspertów, których chcą Państwo zgłosić jako ekspertów rekomendujących oferty. I druga kwestia to to, o czym wspomniałam na początku, czyli zaangażowanie pełnomocników wojewodów. Zawsze była taka możliwość. W tym roku chcemy pilotażowo w jakiś taki zorganizowany sposób z tego skorzystać i rzeczywiście planujemy, aby pełnomocnicy w wymiarze około 10% ofert, które będą podlegały ocenie, podzielili się również z nami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie danej organizacji, która złożyła ofertę, a także swoją opinią, oceną, jeżeli chodzi o samo planowane zadanie do realizacji. Jeżeli chodzi o kryteria merytoryczne, tutaj też nie ma jakichś bardzo dużych zmian. One się tak naprawdę o tyle różnią, że odnoszą się do innej konstrukcji oferty realizacji zadania publicznego. Natomiast chciałam Państwu jakby położyć nacisk i poprosić o zwrócenie uwagi i o też jakieś pochylenie się nad kryterium, które już było w ubiegłym roku. Może nie zawsze było rozumiane właściwie. Chodzi o innowacyjność działań. Z jednej strony proszę pamiętać, że to odnosi się do zadań nowych, które są jakimś nowym pomysłem, nowym rozwiązaniem, ale proszę również pamiętać i proszę też no pod tym kątem starać się planować zadania, które być może są cykliczne i same w sobie mają przez to wartość, że od wielu lat udaje się je organizować, zapraszać uczestników, aby jednak w ramach takich zadań cyklicznych poszukiwać jakichś nowych rozwiązań, jakichś modyfikacji, jakiegoś doskonalenia, no abyśmy też wszyscy szli do przodu i szli ku lepszemu. Także innowacyjność działań odnosi się też do zadań cyklicznych i bardzo zachęcamy do zwracania uwagi na taki element innowacyjności. Jeżeli chodzi o ofertę, moja gorąca prośba, nie tylko moja, referentów departamentu, wszystkich, którzy będą zaangażowani w proces oceny, o zwracanie uwagi, tak jak już wspomniałam, na ten termin realizacji, plan i harmonogram, który ma okazję i Państwu, i nam pomóc w pewien logiczny sposób uporządkować działania, które będą w ramach projektu. Proszę pamiętać, aby ten plan i harmonogram był powiązany spójnie, logicznie, jasno z budżetem. Dzięki temu naprawdę myślę, że i Państwu, i nam, Państwu będzie łatwiej realizować zadanie i się z niego sprawozdawać, a nam też lepiej zrozumieć, co tak naprawdę Państwo planują i jak to będzie zorganizowane. Proszę zwrócić uwagę na rezultaty, na konstrukcję budżetu. W tym momencie budżet jest zbudowany co do zasady tak, jak to wygląda w pożytku publicznym, z wyjątkiem oferty o dotację podmiotową, gdzie no nie mamy dwóch kategorii kosztów. Można w zasadzie przyjąć, że wszystkie koszty są kosztami administracyjnymi. Proszę zwrócić uwagę na plan i harmonogram, ostatnią kolumnę, gdzie jest mowa o podmiocie niebędącym stroną umowy. To też jest istotne zagadnienie. A także w przypadku dotacji podmiotowych proszę z dużą jakby dozą dokładności i klarowności uzupełniać informacje dotyczące obiektów, których koszty utrzymania są objęte daną ofertą. To nam po prostu pomaga w dalszym czasie analizować złożone przez Państwa dane, potem te sprawozdania. Tutaj pojawiały się różne trudności i niejasności, także takie naświetlenie jednego z elementów. Chciałabym też przy tej okazji zapowiedzieć i serdecznie Państwa zaprosić na webinarium, które planujemy dla podmiotów zainteresowanych udziałem w naborze. Ze względu na to, że mamy tą nową konstrukcję formularzy ofert, będziemy mieli okazję przy pomocy i współpracy zewnętrznego eksperta opowiedzieć Państwu o logice projektowej właśnie wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego, ale też o paru zagadnieniach może około naboru, ale myślę, że też mogących wesprzeć Państwa wiedzą i jakąś taką świadomością, gdzie warto sięgać jeszcze może po środki albo jakie dobre praktyki warto zaimplementować do swoich projektów. Planujemy takie wydarzenie, takie otwarte webinarium 19 lipca o godzinie 16. I proszę, aby wszyscy Państwo czuli się na nie zaproszeni. Kolejny wątek wymagający Państwa uważności. Też nie jest tak, że to są jakieś nowości, bardziej kwestia takiego większej uważności z Państwa strony, bo pojawiały się pewne trudności potem przy rozliczeniach. To jest kwestia kwalifikowalności VAT-u. Ogólną zasadę Państwo oczywiście znają, tak? Czyli jeżeli nie obliczają Państwo jako podmiot VAT-u, koszty wskazane w kosztorysie są kosztami brutto. Jeżeli Państwo odliczają, koszty są kosztami netto. Natomiast ten trzeci punkcik na slajdzie, czyli sytuacja, w której podmiot oferent jest uprawniony do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do niektórych kosztów, a nie jest uprawniony w odniesieniu do pozostałych, no to jest moment, może nie jest to sytuacja jakaś bardzo powszechna, ale jest kilka organizacji, które są w takim punkcie. To jest sytuacja, która wymaga z Państwa strony pewnego wyjaśnienia w ofercie, na czym polega to rozróżnienie. No i na pewno w sprawozdaniu, już tak jak Państwo widzieli w formularzu, będzie niezbędne, aby wprost wskazać, który wydatek jest określony jako koszt brutto, który jako koszt netto. Teraz może słówko o korektach i aktualizacjach ofert. Tutaj i nowum, i nie nowum tak naprawdę. Oczywiście tak jak było w latach ubiegłych, jest możliwość uzupełniania dokumentów, sporządzania korekt. I tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, proszę pamiętać, że zasady naboru przewidują konkretny termin 7 dni roboczych na odpowiedź na takie wystąpienie. Dlaczego staram się zwrócić na to uwagę? To ma bardzo duże znaczenie dla przebiegu procesu oceny ofert. Tak naprawdę jeżeli tutaj są jakieś opóźnienia, no to nam później rzutuje na przygotowanie dokumentacji dla ekspertów i potem rekomendacje dla ministra. Także gorąca prośba, myślę, że też w imieniu referentów o przestrzeganie tego terminu. I drugi moment, w którym jest możliwość aktualizacji oferty już po decyzji ministra. Tutaj także bardzo proszę o zwrócenie uwagi, aby od momentu, kiedy referent zwraca się do Państwa o dostosowanie oferty, czy to do decyzji ministra, czy o zaktualizowanie, jeżeli się jakieś też nowe kwestie pojawiły, które Państwo chcą tam ująć, zgłosić. Bardzo proszę o to, aby przestrzegać terminu 14-dniowego na albo aktualizację, albo informację o rezygnacji z realizacji zadania, no bo niestety co roku zdarzają nam się sytuacje, gdy ktoś podmiot, tak, pomimo uzyskania w decyzji ministra dofinansowania, no są jakieś trudności w kontakcie. Efekt tak naprawdę jest taki, że kwota dotacji, która została ujęta w podziale środków, no można powiedzieć, że wisi w powietrzu. Nie wiadomo, czy dany podmiot będzie zadanie realizował, czy też z niego zrezygnuje. Inne podmioty nie mogą wtedy ewentualnie tych środków wykorzystać, tak? Gdy potem się okazuje, że ktoś z zadania rezygnuje. Proszę też o Państwa zwrócenie uwagi na kwestię dopuszczalności zmian bez aneksu i wymogi aneksowe. Tutaj może pozornie jakoś dużo się dzieje, chociaż w mojej opinii przede wszystkim te zmiany zapisów to jest konsekwencja po pierwsze innej konstrukcji budżetu, tego, że on jest bardziej takim budżetem pragmatycznym w mojej opinii, czyli opisują Państwo konkretne koszty do konkretnych działań i odrębnie koszty administracyjne. Nie jest to podział na kategorie takie, jak to było w latach ubiegłych we wniosku. A z drugiej strony też pewnego takiego z naszej strony pracy w uspójnienie pojęć, tak aby się Państwo mogli no, w taki już myślę czytelny sposób poruszać pomiędzy ofertą, umową a sprawozdaniem, by nie było tutaj żadnych wątpliwości na poziomie pojęć i tego, co jest środkami z dotacji, a co jest środkami własnymi, przychodami, etc. Mamy też kategorię zmian, które wymagają wyłącznie zgody ze strony departamentu i tutaj, ponieważ pojawił nam się ten plan i harmonogram, przewidzieliśmy też taką możliwość zgody dorozumianej, więc w przypadku, gdy chcieliby Państwo wprowadzić jakieś zmiany w realizacji działania, które no nie przekładają nam się na zmiany finansowe, to umowa przewiduje taką możliwość, aby po zgłoszeniu 16 dni przed planowanym terminem, uzasadnieniu, jeżeli upłynie czas 7 dni roboczych, można potraktować taką sytuację jako zgodę dorozumianą departamentu na wprowadzenie zmian. No i zgoda, która jest wymagana do wyrażenia wprost, tutaj akurat nie ma nowości, czyli zmiany niezwiązane z przenoszeniem środków finansowych powyżej progów lub zmianą terminów rozpoczęcia lub zakończenia zadania. Tutaj nam się we wszystkich tych zasadach związanych z aneksowaniem i zgłoszeniami odrobinę zmieniły terminy. To wynika ze zmiany terminów. Dotychczas posługiwaliśmy się dniami roboczymi. Teraz z naszej strony jest propozycja, aby wszystkie terminy były to dni kalendarzowe, no bo też i z Państwa strony czasem pojawiały się pewne niejasności, trudności, jak te dni robocze liczyć. Także wydaje się, że będzie to czytelniejsze, aby przy okazji tych wymogów związanych ze zgłoszeniami zmian lub potrzeb aneksów posługiwać się dniami kalendarzowymi. Jeżeli chodzi o aneksowanie umów, no to oczywiście zasada ogólna pisemności, czy to podpisu tradycyjnego, czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zmiana, jaka tu się pojawia, to wymóg, aby zgłosić potrzebę nie później niż co najmniej na 30 dni przed końcem realizacji zadania. Dotychczas było to 15 dni roboczych, więc tutaj też prośba o uważność z Państwa strony. No niestety praktyka była taka, że bardzo często pod sam koniec roku, w zasadzie już w grudniu, pojawiały się Państwa wnioski aneksowe, które no, w momencie, kiedy pozostaje 20 dni do końca roku budżetowego, jeszcze z wyłączeniem oczywiście świąt, to też wydaje się, że nie pozostawia to wystarczającego czasu na rzetelną analizę i przedstawienie sytuacji tutaj do decyzji. Także z naszej strony ten wymóg, aby składać pod wniosek o zawarcie aneksu nie później niż na co najmniej 30 dni przed końcem realizacji zadania. Zasady aneksowania starałam się Państwu tutaj jakoś tak rozpisać w, mam nadzieję, bardziej klarowny, przystępny sposób. Tutaj zawartość wniosku o aneks, nasza prośba i takie też znowu zaznaczenie czegoś, co nie jest niczym nowym, ale proszę pamiętać, że wnioskując o aneksy są Państwo zobowiązani do tego, aby uzasadnić zmianę i aby dołączyć projekt nowego brzmienia oferty, bo niestety bardzo często zdarza się tak, że wniosek o aneks jest bardzo lakoniczny i dopiero po jednym czy kilku prośbach i pytaniach pracowników udaje się jakby wypracować wspólnie ostateczne brzmienie uzasadnienia tego, na czym te zmiany polegają, jak nowa oferta będzie brzmiała. Natomiast proszę pamiętać, że stanowisko w sprawie aneksu, które staramy się zająć w terminie tych 7 dni roboczych zgodnie z informacją, no jesteśmy w stanie się do tego odnieść dopiero, kiedy mamy od Państwa komplet informacji i dopiero kiedy możemy całość przeanalizować i wyrazić tutaj decyzję, czy taka zmiana jest możliwa do wprowadzenia, czy ją akceptujemy, czy też z jakiegoś powodu nie. Formuła szczególnie uzasadnionych przypadków, która też jest Państwu znana, więc tutaj tylko prośba o rzucenie okiem na ten slajd. I jeszcze kilka kwestii związanych z samą realizacją zadań, które wynikają albo może nowych kwestii niektórych, które wynikają albo z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli chodzi o rok ubiegły, albo też z kontroli naszego departamentu w ministerstwie, który prowadził swoje prace w części Państwa podmiotów, kontrolując realizację zadań. No i wnioski z tych doświadczeń musiały znaleźć odzwierciedlenie w projekcie informacji. Bardzo istotne jest, aby w przypadku zadań realizowanych w obiektach, gdzie zleceniobiorca prowadzi też działalność gospodarczą, by w klarowny sposób wyodrębniać koszty, które ponoszone są na realizację zadania dofinansowywanego przez ministra od kosztów ponoszonych na prowadzoną działalność gospodarczą. Proszę, nie chcę, żeby Państwo odnieśli wrażenie, że jakby samo prowadzenie działalności gospodarczej jest dla kogokolwiek problematyczne czy źle widziane, bo absolutnie nie. Jest to forma dla Państwa też pozyskiwania środków na różne sposoby i w mojej opinii jak najbardziej nie dość, że dopuszczalna, to myślę, że i pożądana wielokrotnie. Natomiast no, w momencie, kiedy mamy do czynienia ze środkami publicznymi i środkami z działalności gospodarczej bądź kosztami tej działalności gospodarczej, bardzo, bardzo istotne jest, by możliwe było jasne wyodrębnienie tych kosztów, aby no, czy Najwyższa Izba Kontroli, czy jakakolwiek komórka kontrolna nie miała trudności w rozróżnieniu tego, że środki pozyskane z dotacji są na realizację zadania publicznego, a nie w jakiś sposób odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej. Także gorąca prośba o taką czujność, no to już jest na poziomie tak księgowości, wyodrębniania tych kosztów, aby później nie byli Państwo w jakiś sposób bardziej niż to wynika z konieczności kontroli, ale nękani i dopytywani o te kwestie, czy to przy okazji kontroli, czy sprawozdawczości po prostu. Kolejny temat, kwestia wyodrębnionego rachunku bankowego. Bardzo gorąco w tym roku zachęcamy do prowadzenia takiego wyodrębnionego rachunku na potrzeby dotacji. Może to być rachunek na potrzeby wszystkich dotacji przyznanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast no, jakby to jest najbardziej przejrzysta forma rozliczeń finansowych, tak? I najbardziej oczywisty sposób, aby jasno pokazać, jak państwo spożytkowują te środki publiczne. Natomiast w sytuacji, gdy nie będą państwo prowadzili takiego wyodrębnionego rachunku, w tym roku wprowadzamy taką zasadę, że na żądanie zleceniodawcy należy do konkretnych wydatków załączać potwierdzenia wykonania operacji, tak aby po prostu było możliwe zidentyfikowanie rachunku bankowego, z którego dokonano danej płatności. Jeszcze jeden temat, czyli kwestia płatności elektronicznych i gotówkowych. Co do zasady, proszę pamiętać i proszę starać się, aby dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. No, jest to raczej oczywiste. Tego typu przepływy środków są łatwiejsze do zidentyfikowania, możliwe do zidentyfikowania. Jeżeli jest konieczność posługiwania się płatnościami gotówkowymi, to musi to mieć miejsce tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Proszę mieć to na uwadze, gdy przy sprawozdawczości będą pojawiały się jakieś pytania, czy przy kontroli. Jeżeli będzie miała miejsce płatność gotówkowa, wymagane jest prowadzenie rozliczenia zaliczek lub prowadzenie raportów kasowych odzwierciedlających przepływy środków finansowych. I jeszcze dwa wymogi, w zasadzie zapisane chyba wprost w informacji, chociaż wydają mi się dosyć oczywiste, czyli kwestia tego, że w przypadku wydawania i dystrybucji publikacji należy sporządzać dokumenty, które potwierdzą tą dystrybucję. Mogą to być wszelakiego rodzaju dokumenty, może to być dokumentacja fotograficzna, mogą to być no, jakikolwiek dokument, który uprawdopodobnia fakt, że wydana publikacja nie zasila półki w biurze, tylko no, trafia do odbiorców. I też ważne jest, aby w przypadku protokołów odbioru z drukarni, tak, czy skąd państwo te publikacje będą odbierali, była informacja o tym, jaka jest liczba egzemplarzy. No, by było możliwe po prostu zweryfikowanie osiągnięcia tego rezultatu, który państwo wcześniej zadeklarowali w ofercie. I ostatni punkt, na który chciałabym zwrócić uwagę, który jest związany też no, z uwagami naszego Departamentu Kontroli, to zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji z rozeznania rynku. W konkretnych przypadkach, w przypadku zamówień zakupów o wartości powyżej 10 tysięcy netto z uwzględnieniem wyłączenia z ustawy Prawo zamówień publicznych będą państwo zobowiązani do prowadzenia takiego rozeznania rynku, znaczy udokumentowania takiego rozeznania, tak? Analizy cen potencjalnych wykonawców, tak aby w przypadku pytania kontroli być w stanie wskazać, że państwa wybór tego, a nie innego wykonawcy no, był podyktowany jakąś wcześniejszą analizą, namysłem, jakimś pochyleniem się nad tym tematem. I z mojej strony to wszystko.
Dziękuję bardzo Pani za przedstawienie tej obszernej informacji. Tak jak wspominałem wcześniej, kwestia informacji dotyczącej sposobu przyznawania dotacji i realizacji zadań jest jedną z kluczowych kwestii dla funkcjonowania tych podmiotów, które podejmują najważniejsze działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości. Stąd też trudno się dziwić, że budzi to wiele emocji i obaw ze strony mniejszości. Ze strony mniejszościowej ustaliliśmy, że jako pierwsza w dyskusji na ten temat zabierze głos pani Mariola Apkowicz, która była członkiem grupy roboczej ze strony mniejszościowej prowadzącej rozmowy ze stroną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat tekstu informacji. Korzystając z okazji, chciałem wyrazić wielkie podziękowanie dla członków grupy roboczej ze strony mniejszościowej za trud, który oni podjęli. I oddaję głos dla pani Marioli Apkowicz.
Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować bardzo kolegom ze strony mniejszościowej, którzy czytali te dokumenty przesłane nam przez departament, przygotowane przez departament. Jest to pan Bogdan Kasprowicz, pani Stefania Łajkosz, która jest ze społeczności ukraińskiej, nie jest przedstawicielem Komisji Wspólnej, oraz pani Aldona Januszkanis ze Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, która po raz pierwszy dołączyła do naszego zespołu. Myślę, że pani Katarzyna Bączkowska przedstawiła bardzo wiele argumentów, które powodują, że z którymi myśmy mocno dyskutowali i z którymi się w dużej części nie zgadzamy, ale to może zaraz podsumuję. Chciałabym tylko dwie rzeczy jakby od razu na początku powiedzieć. Pierwsza rzecz to, o czym mówił pan minister, że jest zwolennikiem elektronicznego składania wniosków i że kiedyś trzeba zamknąć procedurę wdrażania e-SUDA. Jak państwo wiecie, ja jestem fanką elektronicznych metod pracy, elektronicznych systemów. Byłam beta testerem na prośbę departamentu e-SUDA wtedy, kiedy on był wdrażany i w tej chwili uważam, że nie jesteśmy gotowi na to, żeby przejść całkowicie do elektronicznego składania wniosków z bardzo prostej przyczyny. Nowy formularz wniosku, który jest całkowicie odmienny od formularza tego, który był w roku ubiegłym, jest w tej chwili przygotowywany, pisany od nowa przez nową firmę informatyczną. Ja chciałabym wierzyć w to, że departament już jest po beta testach. Myśmy tych beta testów jeszcze nie widzieli. Dzisiaj mamy 5 lipca, początek okresu urlopowego. Ja z trudem sobie wyobrażam, żebyśmy mogli wszyscy przejść szkolenie i nauczyć się nowego wniosku, który będzie w pełni w 100% sprawny, jeżeli nie wiemy, czy on już istnieje i czy on jest sprawny. To byłoby ogromną oczywiście lekkomyślnością z naszej strony, gdybyśmy nie wnioskowali o to, żeby zachować hybrydowy stan przy składaniu wniosków w tym roku. Gdyby ten wniosek był tożsamy ze sprawdzonym już wnioskiem ubiegłorocznym, myślę, że nie protestowalibyśmy tak bardzo. Można by się było do tego przygotować. Ale dzisiaj organizacje, te, które nie pracowały na e-SUDzie, nie są w stanie się przygotować. Organizacje, które pracowały na e-SUDzie, nie znają nowego wniosku i nie wiemy, jakie bugi wyjdą nam w trakcie pisania wniosku i w którym momencie on nam wyleci w kosmos. Po prostu nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego przewidzieć. To jest pierwsza moja uwaga, taka bardzo, bardzo... Myśmy z tego nie dyskutowali na posiedzeniach zespołu, ponieważ na dzień dobry mieliśmy zapowiedziane, że ten temat dyskusji nie podlega, ale na poziomie Komisji Wspólnej uważam, że powinniśmy to przedyskutować, ponieważ głęboko przekonana jestem, że nie jesteśmy przygotowani do przejścia całkowicie na system e-SUD-owy i to i my jako przedstawiciele organizacji przygotowujących wnioski i tak naprawdę departament i pracownicy departamentu, którzy będą od nas te wnioski przyjmować, oceniać i na nich pracować. To jest pierwsza część mojej wypowiedzi. Druga część dotyczy, ja rozumiem, że Najwyższa Izba Kontroli narzuciła departamentowi obowiązek zmiany systemu, na którym pracowaliśmy z poprzedniego systemu, mocno już przestarzałego w świetle obowiązujących przepisów, na system związany z wynikający z ustawy o pożytku publicznym. Tylko tak naprawdę ustawa o pożytku mówi o tym, że działania i środki są, że podstawą rozliczenia wniosku jest rezultat. Formularze i dokumenty, które mamy przygotowane, które przedstawiła nam pani Katarzyna, są mocno, one nie wynikają z ustawy o pożytku. One są mocno hybrydowe, z zachowaniem bardzo wielu zapisów ze starego systemu i z wrzuceniem bardzo wielu zapisów, które są nowe, których nie rozumiemy my jako osoby pracujące na tym wniosku, próbujące go zrozumieć, nie rozumiemy my jako osoby realizujące wnioski. Jestem głęboko przekonana, że nie będą ich rozumieć na początku osoby, które będą oceniać nowo złożone wnioski. Ponieważ realizacja, przygotowanie wniosku, gdzie celem jest rezultat, a nie koszt, jest podstawą. Jedną z takich pierwszych uwag, o wszystkich uwagach nie będę mówić, bo to nie ma sensu. Kilka takich wybranych. Pierwszą z takich uwag, którą chciałam pokazać, jest to, że w poprzednim systemie nie mieliśmy prawa zmieniać poziomu wynagrodzeń, więc ja się zapytałam, jaki to ma sens, jeżeli mamy rozliczyć się rezultatem, to jaki sens, jakie znaczenie ma dla rezultatu ma ta forma, gdzie forma zatrudnienia pracownika. Czy to jest umowa o dzieło, zlecenie czy faktura, jeżeli rezultat zakładany jest wykonany. W większości we wnioskach celowych to zostało uwzględnione, nie mamy tego podziału, piszemy rezultatem. Zostało to raptownie na ostatnich elementów konsultacji przywrócone w podmiotówce i ja się znowu pytam, jakie znaczenie ma, czy wynagrodzenie księgowego jest rozliczane w postaci umowy o pracę, czy rachunku przedstawionego przez biuro rachunkowe. Jakie ma znaczenie dla rezultatu i obowiązku wykonania danej czynności? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której wspominała pani Katarzyna, to jest na przykład prowadzenie wydzielonej kasy dla zadań. Nie ma takiej możliwości, żeby przy multifinansowaniu prowadzić wydzieloną kasę. Kasa jest jedna dla organizacji. Inną kwestią, która się pojawia dzisiaj się jakby wypowiedzi pani Katarzyny nie pojawiła, ale pojawiła się bardzo mocno zaakcentowana we wszystkich dokumentach, w informacji, we wniosku i sprawozdaniu, to, że mamy się całkowicie sprawozdawać ze środków dodatkowych, które uzyskujemy w ramach, które musimy ponieść przy realizacji zadania. Do tego stopnia, że nie możemy zwiększyć o ponad 20% środków własnych na realizację zadania. Więc proszę mi powiedzieć, jeżeli dzisiaj wiemy, że koszty najmu lokali skoczyły nam w ciągu roku o 20%, więc ja muszę dołożyć pieniądze do tych, żeby zrealizować ten projekt. I jeżeli one mi skoczą, koszt mi jakiś skoczy więcej niż 20%, ja nie mogę dołożyć tych pieniędzy, nawet jeżeli je mam z jakiegokolwiek innego źródła, czyli nie mogę zrealizować zadania. To jest nowum, które jest absolutnie nie do pojęcia i które nie funkcjonuje w żadnej innej instytucji, która wspiera działalność organizacji pozarządowych w ramach ustawy o pożytku, ponieważ to się kłóci tak naprawdę z samą filozofią, z samym duchem tej ustawy. W związku z czym mamy, jak opracowywane były te formularze, na których pracowaliśmy do tego roku jeszcze w takiej bardziej uproszczonej formie, to sposób pozyskiwania środków czy wnioskowania o środki przez organizacje mniejszości był prostszy niż dla wszystkich innych organizacji pozarządowych w kraju. Dzisiaj w tym nowym systemie mamy zdecydowanie bardziej skomplikowany system starania się o środki dla podtrzymania kultury mniejszości narodowych i etnicznych. I nawet na dzisiaj nie bardzo potrafię powiedzieć, jak bardzo będzie skomplikowany sposób rozliczania środków. Kolejna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, i to chyba będzie z tego mojego początku, chyba jedna z ostatnich rzeczy, to coś też nowym, które się pojawiło nam w dyskusjach z Departamentem Kontroli, z Departamentu Budżetu chyba nie było, ale też wiemy to od różnych organizacji, że od tego roku, że środki mają być tak dokładnie oznaczone, każda złotówka w ramach projektu ma być tak dokładnie oznaczona, że jeżeli mamy środki budżet na zadania na koncie organizacji, jeżeli mamy na zadanie A, a nie mamy na zadanie B, a koszty, a za obydwa zadania są realizowane od 1 stycznia, to nie możemy kosztów z dotacji A, ze środków z dotacji A sfinansować kosztów z dotacji B, mimo że one są w tym samym czasie. W związku z czym w tej sytuacji, jeżeli mamy w taki sposób funkcjonować, mogę tylko wnioskować o jedną rzecz, że środki na realizację zadań powinny wpływać przed pierwszym dniem realizacji zadania, bo inaczej nie jesteśmy w stanie zrealizować, ponieważ zdarza się tak, że koszty mamy w styczniu, a środki wpływają w lutym. Tutaj mówię o takim optymistycznym wariancie. Nie mówię o sytuacjach, kiedy środki na konto wpływają w kwietniu, jak w przypadku niektórych organizacji mieliśmy. W związku z czym tak naprawdę środki na koncie powinniśmy mieć przed datą realizacji zadania, czyli przed 1 stycznia, ewentualnie 2 stycznia muszą być na kontach, ponieważ niektóre koszty mamy, w styczniu musimy ponosić. Czynsze, nie wiem, usługi, no różnego rodzaju rzeczy w styczniu trzeba płacić. Więc to jest takim ogólnym skrótem te moje wrażenia z tegorocznej pracy podsumowane, ponieważ no oczywiście nie będziemy, myślę, że koledzy też będą się wypowiadać, nie jesteśmy w stanie omówić każdego elementu, nad którym dyskutowaliśmy w trakcie przygotowywania się do tej nowej akcji grantowej na rok 2024. Myślę o tym z przerażeniem, myślę o tym w kontekście własnej organizacji, ale też wszystkich organizacji pozarządowych, które będą stawały do tego konkursu. I myślę, że jako strona mniejszościowa absolutnie nie jesteśmy w stanie, nie mamy prawa zaakceptować tak skonstruowanej informacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani Marzoli Jabkowicz za wypowiedź i w tym momencie rozpoczynamy dyskusję. Pozwolę sobie na początek wyrazić kilka swoich uwag. Tak się złożyło, że ja brałem udział w pracach nad informacją przez ostatnich kilkanaście lat, gdy jeszcze kilkanaście lat temu ministerstwo przesyłało dla członków komisji tekst informacji. Ja starałem się zawsze uważnie go czytać i zgłaszać swoje propozycje, uwagi. Od kilku lat nabrało to formy w jakiś sposób zinstytucjonalizowane, gdy zaczęto prowadzić rozmowy w formie grupy roboczej. No w tym roku po raz pierwszy nie mogłem wziąć ze względu na stan zdrowia w pracach tej grupy. Z tym większa wdzięczność z mojej strony dla osób, które podjęły się tego bardzo trudnego zadania. I chciałem się podzielić taką refleksją, że tak jak wspomniała pani Mariola Apkowicz, kilkanaście lat temu, gdy powstawał ten system finansowania działań służących zachowaniu tożsamości mniejszości, który ewolucyjnie kształtował się przez kolejne lata, przyjęto zasadę, że sposób finansowania tych zadań jest uproszczony w stosunku do innych modeli dofinansowania działalności organizacji pozarządowych. Z tego względu, że różnica polega na tym, że o ile inne organizacje pozarządowe podejmują różnorodne, bardzo ważne działania, które dopełniają działania innych instytucji publicznych, które prowadzą działania w tamtych sferach, o tyle w przypadku kultury mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje mniejszości narodowych i etnicznych są podstawowymi podmiotami, które te działania podejmują. I środki publiczne, które trafiają na ten cel z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, są to podstawowe środki publiczne przeznaczone na podtrzymywanie, na działania służące podtrzymywaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych. Sytuacja ta zmieniła się w latach 2015, 16, 17, gdy zaczęto ewolucyjnie te zasady zmieniać, coraz bardziej je komplikując i wprowadzając bardziej restrykcyjne zasady. W tym momencie ta informacja, która została zaprezentowana, która jest w tej chwili procedowana, jak słusznie zwróciła uwagę pani Maria Lapkowicz, ma charakter hybrydowy. Łączy elementy tych zasad, które były w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wcześniej, plus zasady z ustawy o pożytku publicznym. Tylko problem polega na tym, że w naszym odczuciu jako mniejszości łączy te bardziej restrykcyjne zasady, które obowiązywały w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, z tymi bardziej restrykcyjnymi zasadami z ustawy o pożytku publicznym. Natomiast te zapisy ustawy o pożytku publicznym, które w sposób bardziej liberalny podchodzą, czy obowiązują w stosunku do realizacji różnego rodzaju zadań przez podmioty, które otrzymają dofinansowanie, nie zostały wprowadzone. W tym momencie, i szczerze mówiąc, z tych informacji, które docierają od przedstawicieli organizacji mniejszościowej, którzy zapoznali się z projektami, kolejnymi wariantami projektu informacji, bo to trwało przecież przez ostatnie kilka miesięcy, te zasady budzą wielkie obawy wśród przedstawicieli mniejszości, czy żeby wręcz nie użyć słowa przerażenie. Warto pamiętać o tym, że mówimy o organizacjach pozarządowych. Organizacjach, które nie mają stałych pracowników, zazwyczaj nie mają stałych pracowników etatowych w takiej ilości, w takiej liczbie, aby spełnić te wszystkie obowiązki, które często opierają się na działalności społecznej. I nawet jeżeli jakaś osoba realizująca te zadania dostaje jakieś wynagrodzenie, zazwyczaj ono jest niewspółmierne do pracy, którą należy wykonać. Ono finansuje jakąś część tej pracy, którą ta osoba tak naprawdę robi. I te obowiązki z roku na rok, dodatkowe obowiązki nakładane na organizacje mniejszości po prostu są tak wielkim obciążeniem, że niektóre organizacje zaczęły już zastanawiać się nad tym, czy nie prościej w pewnych sytuacjach po prostu nie ubiegać się o dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ pojawia się już pewna granica, czy łatwiej coś zrobić bez dotacji, czy z dotacją. A to jest takiej sytuacji, bo już takiej refleksji nie powinno być. Środki publiczne powinny być czymś, co wspiera, a nie co budzi obawy. Oczywiście nikt nie podważa potrzeby przestrzegania przepisów prawa, nikt nie podważa potrzeby pewnej przejrzystości, natomiast wiele z tych kwestii, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat, w tym także w tej nowości, które pojawiły się w tej informacji, budzą wiele obaw co do tego, że skomplikuje to życie i dla zleceniobiorców, i także zresztą dla zleceniodawcy. Poza tym może to oznaczać paraliż organizacji i niemożność sprawnego realizowania tych zadań. Nie wchodzę tutaj w szczegóły, celowo nie wchodzę tutaj w szczegóły, ponieważ moglibyśmy tutaj przez parę godzin dyskutować. Spotkania grupy roboczej z przedstawicielami ministerstwa trwały bardzo długo przecież. Nie ma sensu tego powtarzać, tak więc w ogóle nawet nie podaję przykładów. Tutaj parę przykładów podała pani Mariola Opkowicz. Dzielę się tą ogólną refleksją, że proszę zwrócić pamiętać o tym, że nie mówimy o instytucjach, mówimy o organizacjach pozarządowych. I to jest kwestia fundamentalna. I gdy słyszymy na przykład stwierdzenia, że można się ubiegać o różnego rodzaju środki, no to warto zwrócić uwagę na to, że inny poziom, punkt wyjścia ma duży dom kultury, jakaś instytucja prowadzona przez samorząd wojewódzki czy samorząd terytorialny jakieś miasta czy gminy, która ma stałych pracowników, ma stałe środki finansowe, które pozwalają na zatrudnienie pracowników czy wykonywanie przez pracowników zadań służących przygotowaniu wniosków. W innej sytuacji jest organizacja pozarządowa, która się opiera w dużym stopniu na działalności społecznej albo ma tych kilka osób, które z trudem próbuje się uzbierać na umowę zlecenie czy na etat dla tych osób. I wielka prośba, aby o tym pamiętać i naprawdę budzi to nasze wielkie przerażenie i w tej sytuacji nie możemy pozytywnie przyjąć tej informacji. I na koniec gorący apel z naszej strony. Oczywiście my wyrażamy tylko swoją opinię, to ministerstwo decyduje, w jakiej formie będzie informacja, zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast nasza opinia jest tutaj negatywna, ale gorący apel o to, aby zastanowić się jeszcze nad tymi zapisami po pierwsze, a po drugie, aby zachować hybrydową formę składania wniosków, aby można je było składać także w formie klasycznej, papierowej, ponieważ wielką obawą jest to, że mamy tak mało czasu, że po prostu, tak jak pani Mariola Lapkowicz zwróciła uwagę, po prostu nie jesteśmy gotowi do przejścia w pełni na system elektroniczny, tym bardziej, że w tej sytuacji, gdy jest zupełnie nowa filozofia, logika wniosku i nowa filozofia budżetu, więc tego się wszyscy będziemy musieli w ciągu kilkudziesięciu dni, kilku tygodni nauczyć i zrobić, do tego jeszcze dojdzie konieczność robienia tego online. Mam wielkie obawy, czy to nie spowoduje kolapsu i tego, że część organizacji po prostu nie będzie w stanie złożyć tych wniosków. Tyle z mojej strony. Zgłasza się do głosu pani Stefania Łajkosz. Zapraszam, oczywiście zachęcam inne osoby do zabierania głosu.
Jeżeli, przepraszam bardzo, jeszcze przed Stefanią, jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że w tym nowym systemie koszty realizacji zadań, administrowania zadaniami wzrastają niewspółmiernie do wysokości kwot, które dostajemy na zadania. Administrować zadaniami będziemy oczywiście nieodpłatnie, ponieważ nie mamy środków na to, ale koszty są niewspółmiernie wysokie do jakości wykonywania tych zadań, więc to też jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Przepraszam bardzo.
Dziękuję bardzo za tą ważną, też bardzo ważną uwagę. Pani Stefania Łajkosz.
W zasadzie już państwo, pan Grzegorz i pani Mariola większej rzeczy tutaj wspomnieli. Ja tak jak i pan Grzegorz i pani Mariola od samego początku biorę udział w tej grupie roboczej, która w którymś momencie powstała chyba na prośbę strony mniejszościowej. I chciałam zauważyć jedną rzecz. To, co pani Katarzyna Bączkowska tutaj przedstawiła, wygląda to bardzo ładnie i tak dalej. Ktoś, kto nie brał udziału w tym i nie przeczytał wszystkich materiałów, może wydawać się, że tutaj nie ma żadnych problemów, żadnych trudności. Chciałam tylko zauważyć, że już od kilku lat my jako grupa mniejszościowa właśnie wnioskowaliśmy o zmianę budżetu, który proponowaliśmy o dostosowanie do tego pożytku publicznego. Gdyby to zostało wprowadzone wcześniej, rzeczywiście bylibyśmy na dzień dzisiejszy w jakiś sposób przygotowani do tego, co jest proponowane, ale istotną rzeczą jest to, co już pani Mariola wspomniała, o czym wspomniała i ja to jeszcze raz podkreślę, że z pożytku publicznego zostały wzięte, powiedzmy sobie, krótko mówiąc, chyba wyrywkowo część rzeczy, ale zostały wprowadzone dodatkowe obowiązki, których nie ma w pożytku. I to zostało wprowadzone w 2023 roku, zostało to utrzymane na 2024 rok. W momencie, kiedy składając sprawozdanie w pożytku publicznym, rozliczamy się tylko z rezultatu i koszt ogólny zadania w porównaniu z planem plus wykonanie. My zostaliśmy obciążeni wpisywaniem faktur z dotacji. Nie kwestionuję, o ile to jesteśmy, państwo chcą wiedzieć i myślę, że żadna z mniejszości nie kwestionuje tego, że państwo chcą mieć kontrolę i tak dalej. My też to nie, tutaj o tym nie mówimy, ale zostały nałożone dodatkowe obowiązki. Właśnie wpisywanie faktur, zestawienie z wszystkich środków. Jeżeli to są środki tylko z ministerstwa, to ja rozumiem, ale jest gro organizacji, które korzysta z źródłowego finansowania i na przykład dotacja ministerstwa stanowi 50%, więc te 50 kolejne musimy wpisywać. To jest bardzo duże obciążenie. A no, dla mnie jest kwestią trochę zaskakującą, że biorę udział w tym, bierzemy wszyscy, a dostajemy też troszeczkę inny dokument, o którym my rozmawiamy. Jak sobie zapoznałam się z treścią umowy, to co pani Mariola już podkreśliła, przesunięcia nie mogą zwiększać kosztów, mówimy o dotacji podmiotowej. Więc jaki sens ma to, co udało nam się wypracować wspólnie z ministerstwem, bo bodajże od 2 lat, że przynajmniej przy obsłudze księgowej nie ma tutaj znaczenia forma zatrudnienia, bo to się zmienia naprawdę z roku na rok. Raz jest umowa o pracę, raz jakie to ma znaczenie dla osiągnięcia. Obsługa księgowa musi być wykonana. I w momencie, kiedy zostaje znowu wprowadzone to wynagrodzenie, że nie mogą ulegać, więc ja w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, a robię dosyć duże wnioski, w jaki sposób zrobić ten wniosek, jak sformułować, i myślę, że większość osób będzie miała z tym problem, jak sformułować te wnioski w tej nowej konstrukcji, kiedy mamy, że nie można zmieniać wynagrodzenia. Dotacja podmiotowa to są koszty administracyjne dla każdej organizacji. To są naprawdę koszty administracyjne, bo innych nie mamy na obsługę po to, żebyśmy mogli realizować nasze działania celowe. I tak jak pan Grzegorz wspomniał, jesteśmy takimi nieformalnie, krótko mówiąc, budynkami kultury, które realizują działania na rzecz zachowania danej mniejszości. I ta dotacja, wydaje mi się, że ona powinna być właśnie jakimś takim ułatwieniem dla nas, a nie dodatkowym obciążeniem. Powinna być, nawet wnioskowałabym, że my już chyba o tym kilku lat mówimy, też wnioskujemy na tej grupie, że jednak ta dotacja podmiotowa powinna być taką dotacją, która nam pozwala działać i w miarę bardziej w prosty sposób rozliczana, a nie komplikowana. No, o tym moglibyśmy długo dyskutować, więc To wszystko, co pani Mariola powiedziała, że gotówkowe rozliczenia, nie ma możliwości prowadzone to, co państwo proponują, więc trudno tutaj jakby nam to absolutnie pozytywnie zaopiniować i boję się, że będą problemy dosyć duże, bo zatrudnienie, dołożenie dodatkowych jeszcze obowiązków na te protokoły i tak dalej, rozeznanie rynku, to tak jak pan Grzegorz, większość osób robimy to społecznie, no w tym momencie wychodzi na to, że przy większej organizacji wymaga to zatrudnienie logistyka, który będzie się tym zajmował, pilnowaniem, a na to znów z kolei też nie mamy środków. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani Stefani Łajkusz. O głos poprosił pan Bogdan Trojanek, przedstawiciel mniejszości romskiej.
Witam serdecznie ponownie, Bogdan Trojanek. Ja bym chciał dokończyć myśl, którą wcześniej nie dokończyłem, ponieważ szanuję każdego czasu i każdy chce się wypowiedzieć na temat swoich jakichś problemów. Oczywiście tu popieram całym sercem tą formę składania wniosków papierową jeszcze, ponieważ faktycznie po przemyśleniu głębszym takim nie jesteśmy chyba jeszcze na to gotowi do końca, tak? A nie chcemy popełnić jakiejś faux pas, żebyśmy potem mieli problemy, no bo ja jestem świeżo po kontroli i powiem, ja wiele i przyznaję się tutaj wiele, może nie takich znaczących, rażących błędów popełniałem przy tym wszystkim, ale dzisiaj dzięki też kontroli też wiele się nauczyliśmy, my, mój zespół cały, ja, moje biuro przy sprawozdaniach i tak dalej. I dlatego też uważam, że sprawa papierowych jeszcze wniosków składania powinno ci jeszcze na ministerstwo dać tą szansę, żebyśmy mogli to bardziej zapoznać się z tym składaniem elektronicznym, ponieważ faktycznie, jak pani powiedziała Mariola, mamy bardzo mało czasu i okres jest wakacyjny, jest tak jak w moim przypadku okres koncertowy, ja jestem praktycznie poza domem, jestem i nie będę miał tak naprawdę czasu, żeby to się mocno tak zaangażować. A tak jak mówiliśmy o tych sprawach finansowych, biurowych, to już mówiliśmy niejednokrotnie i pan minister sobie zdaje, mam nadzieję, że pan minister słyszy mnie, bo nie widzimy pana ministra i departament cały.
Jestem.
Ale słyszymy, no pozdrawiamy panie ministrze. I to faktycznie jest ta sprawa tego typu, że mamy te problemy. No i tu wałkujemy to, ale też bądźmy elastyczni wobec też i Ministerstwa Finansów i naszego Ministerstwa MSWiA. Nie to, że tutaj ja jestem jakimś tam strasznym fanem, ale to jestem człowiekiem, myślę, takim rozsądnym. No jeżeli są jakieś budżety okrojone, są te budżety jakieś tak robione, mamy wszyscy problem, nie tylko ale Polska, ale też Europa. Obserwujemy media, widzimy, co się dzieje, inflacja, problemy i tak dalej, więc pan minister też no nie jest w stanie z gumy rozciągnąć te pieniądze. Ale oczywiście na pewno to czujemy, a ja jako stary cygan czuję dobrą wolę pana ministra, że taką wolę ma wobec mniejszości nas dobrą. A jestem starym cyganem i wiem, co mówię. Wracając teraz do tutaj do finansowania. Jest taka moja prośba do pana ministra. Jak wspomniałem wcześniej, panie ministrze, to jest pytanie do pana konkretnie. Czy jest szansa, żeby jakoś ministerstwo wsparło w tym roku tą biesiadę jeszcze, jak wróciłem do tego tematu, że nie mogłem zaprosić w tym roku też mniejszość niemiecką. Przyjeżdżają z Izraela artyści ze względu na to, że tak się stało, jak powiedziałem wcześniej, że Rada Miasta, nie sam burmistrz, ale Rada Miasta. I to są oczywiście, proszę nie wziąć tego pod uwagę, tylko podkreślić, że z Platformy Obywatelskiej tam zarządzają. No wycofali się, musiałem i to wycofali się oni dwa miesiące przed imprezą, to finansowanie. No i tutaj musiałem podziękować dla mniejszości niemieckiej, którą zaprosiłem już w lutym bieżącego roku i wiele innych artystów musiałem odmówić, to z Ukrainy, no ale to już tak nie, tak mówimy o tych mniejszościach, a tak wszyscy skupiamy się na Ukrainie. A i teraz, no i teraz jest takie pytanie do pana ministra, czy jest szansa, żeby jakoś ministerstwo wsparło mnie jeszcze. To jest, ja tutaj mówię do przedstawicieli moich mniejszości, wszystkich przyjaciół moich i nieprzyjaciół, że oglądają nas 500 000 ludzi w telewizji polskiej. Przyjeżdża co roku około 7-8 tysięcy przyjeżdżają na tą biesiadę. Autokarami z całej Polski ludzie je przyjeżdżają. To jest takie dziecko też, panie ministrze, MSW. To jest oczywiście, mój pomysł zrodził się wtedy, kiedy byłem na posiedzeniach komisji i widziałem, jakie są problemy z mniejszościami. Jak ja bym opowiadał o mniejszościach innych, mniejszych, cygańskich, czy romskich, czy jakichś innych przez 2 godziny, to by nikt nie chciał mnie słuchać. By jedna osoba na sali by została, która by zasnęła prawdopodobnie, a nie słuchała mnie. A to, że przez muzykę przeplatam to wszystko, opowiadamy o tych mniejszościach i prezentujemy tą mniejszość i podkreślam jeszcze raz mocno, że tutaj na pewno będzie zgoda pana przewodniczącego Kuprianowicza, że poprze mój wniosek i moją prośbę o to, że to pokazuje wszystkie mniejszości i tu nie będzie sprzeciwu, to myślę, że tutaj byłoby właśnie to, że to jest to dziecko i warto, panie ministrze, ratować to, dlatego że no jesteśmy skazani też na samorządy, które no nie zawsze wszyscy myślą jednakowo. Różnie, jak powiedziałem, do różnych parafii ludzie należą, jeden chodzi do takiej, drugi do takiej parafii i stąd może jest taki trochę niechęć też do mniejszości, bo wyczułem to, ale to spokojnie. Dla mnie się liczy mieszkańcy Połczyna Zdroju, dla mnie się liczy oglądaność przed telewizorami, dla mnie się liczy to, że są bardzo dobre notowania, że to jest impreza, zrobiła się europejska już, że o tym piszą też i media zagraniczne i że właśnie oni się cieszą, że przyjeżdżają na tą biesiadę, jak powiedziałem wcześniej, wywiady udzielają oni w różnych gazetach gdzieś tam lokalnych, w internetach, że wjadą do Polski na biesiadę. W tym roku przyjedzie wspaniała artystka, którą chyba wszyscy znamy i która zachwycona jest w ogóle moim pomysłem, pani Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczym przyjeżdżają na tą biesiadę. Co roku są wielkie gwiazdy. Tu jest właśnie pytanie do pana ministra, czy pan, panie ministrze, wesprze, żeby to dziecko pana departamentu, ministerstwa MSW i Fundacji Królewskiej i myślę, że wszystkich naszych przedstawicieli mniejszości, nasze dziecko to jest, to czy pan pomoże w tej sprawie. A drugą sprawą jestem człowiekiem, który, panie, szanowni państwo, nie lubię w kularach rozmawiać, tylko mówię to, co myślę. I to jest chyba moja wada, bo zaleta. Ja dlatego może nie spotykam się tak na tych posiedzeniach i tutaj może pan Kuprianowicz nie będzie z tego tytułu zadowolony, panie Apkowicz, ale powiem to, co myślę. Dlatego od jakiegoś czasu obserwuję też, no mila pani Apkowicz mówi za siebie, od jakiegoś czasu obserwuję ekspertów niezależnych, którzy są w cudzysłowie niezależni. Tak naprawdę to jest głos oczywiście Romów też. Vox populi, vox Dei, tak? Że będzie na pewno wniosek złożony do pana, do ministra jesienią o odwołanie ekspertów, ponieważ w ogóle nie czujemy współpracy i czujemy się jako my Romowie. To jest nie tylko mój głos, ale oczywiście mój głos jest przewodni, ale mówię to w imieniu też innych organizacji romskich, które niejednokrotnie do mnie się zwracali. W rozmowie, dla mnie to trochę się zdziwiło, kiedyś w rozmowie z ekspertami powiedzieli dla mnie, panie Bogdan, nie lubią pana w departamencie, dlatego panu nie dałem pieniążków. Dla mnie to było takie zastanawiające się. Można sobie lubić zupę pomidorową, murkową, a zadanie muszą być wykonywane. I to mnie zastanowiło, dlaczego niezależni eksperci tak nie zabiegają jako eksperci niezależni o to, żeby te wnioski Romów, którzy składają, są tak masowo odrzucane, że nie czujemy tej współpracy, tej więzi, że tak mocno zależy. Są wspaniałe zadania. I powiedzmy sobie szczerze, szanowni państwo, że faworyzuje zawsze, na słupkach widzimy, że mniejszość ukraińska zawsze faworyzuje finansowo. Romowie to mi często zarzucają. Skargi trafiają do króla, a potem ja muszę się tego tłumaczyć. To są wnioski też i Romów, głosy Romów. Jak powiedziałem, że moja rola jest być głosem ludu mojego i dlatego też będzie taka propozycja ze strony mniejszości romskiej, mówię o sobie i kilku jeszcze organizacji, o zmianę ekspertów, ponieważ czujemy, i to trzeba powiedzieć sobie po imieniu, czujemy, że te wnioski są masowo odrzucane. Ja przejrzałem sobie w tym roku, ile tych wniosków są odrzucone. Dlaczego te wnioski nie eksperci o tym nie, powiedzmy nie, jak czują to zadanie, że ono jest takie ważne i potrzebne, to dlaczego nie ma tego wsparcia mocnego dla tej mniejszości etnicznej romskiej. I stąd taki będzie wniosek, dlatego nie chciałbym zaskoczyć, ale to mówię publicznie, że taki wniosek będzie złożony o zmianę, może nie wszystkich ekspertów, ale może tak bardzo, którzy tak... A myślę, że zmiana zawsze jest fajna, tak naprawdę, szczerze mówiąc, bo tak troszeczkę to może dajmy szansę też innym, żeby się wykazali. I to tyle z mojej strony i jak powiedziałem, możecie się Państwo na mnie gniewać, ale jestem osobą, która mówi to, co myśli i też głos mojego ludu. I to dlatego taki będzie też wniosek i prośba do Pana Ministra, tak podkreślić mu właśnie grubą linijkę, żeby też zwrócić uwagę na przyszły rok biesiady, bo bardzo drogie wszystko teraz poszło do góry i wszystko wiemy, jak to działa z artystami, a dofinansowanie tej biesiady jest takie same jak co roku. No i to chyba tyle, resztę to chyba będzie już w piśmie do Pana Ministra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zabranie głosu. O głos prosił Pan Bogdan Kasprowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tak tylko ad vocem jednym zdaniem do tego, co Pan Bogdan Trojanek powiedział, że jeszcze do tego tej pracy rzeczoznawców dojdzie nowy element innowacyjność, który można oceniać i brak innowacyjności można będzie zarzucić każdemu zadaniu, jak ktoś chce oczywiście. Prawda? Natomiast wracając do meritum zagadnienia, jako członek tego zespołu, chciałbym w tym miejscu jeszcze raz przyłączyć się do głosu pana Kuprianowicza i podziękować pani Marioli Awkowicz, bo to jest rzeczywiście alfa i omega tych wszystkich zagadnień związanych z wnioskami, z rozliczeniami. Ona zna wszystko i wie wszystko, ale zwróćcie państwo uwagę. Jest pani Mariola Awkowicz, jest pani Stefania Łajkosz, może jeszcze trochę, a wszystkie inne organizacje, które nie mają takich ludzi, którzy się w tym wszystkim orientują, potrafią przerzucać te wszystkie wnioski i sprawozdania i rozliczenia z lewej na prawą, z prawej na lewą, żeby się zmieścić w potrzebach, których domaga się ministerstwo, po prostu leżą na łopatkach. No to naprawdę co roku jest coraz bardziej skomplikowane i zamiast być upraszczane, to wprost w drugim, innym kierunku idzie ta cała nasza praca. Stąd chciałbym tu poprzeć jeszcze raz to, co już zostało powiedziane, że jednak utrzymać jeszcze te wnioski i w e-sudzie, i papierowe dwutorowo. I dwa, o ile jest to możliwe i da się utrzymać system, który był jeszcze w tym roku 2023 na następny rok, natomiast rozpocząć naprawdę takie jakieś prace, może powołać wspólny zespół i przedstawicieli ministerstwa, i przedstawicieli strony mniejszościowej, którzy razem by usiedli na dzień, dwa, żeby jeszcze raz to wszystko przepracować, przejrzeć i zobaczyć, co musi być zmienione, a co wcale niekoniecznie musi być zmienione, a utrudnia pracę organizacji, szczególnie jeśli chodzi o dotacje podmiotowe. Bo w ogóle ja to jestem zdania takiego, że organizacje, które od kilkunastu lat składają te same wnioski co roku, na te same zadania, czynsz, energia, księgowość i prowadzenie po prostu statutowej działalności, to jest tylko dofinansowanie, to nie jest pozycja całych kosztów tej działalności, powinny dostać budżet przyznany i na zasadzie zaufania przeznaczają te środki na działalność statutową i koniec. Natomiast organizacje nowe, które wchodzą, owszem, mogłyby podlegać takim specjalnym przyglądaniom się, badaniom i składaniu tych wniosków bardzo skomplikowanych. No ale to pewnie jest tylko moje takie marzenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za głos. Proszę o zabranie głosu panią Karolinę Kwiatkowską z Centralnej Rady Romów. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam pana ministra i cały Departament Wydziału Mniejszości. Ja oczywiście przyłączam się do tego, co mówiła zarówno pani Mariola Apkowicz, pani Stefania Łajkosz i pan przewodniczący Kuprianowicz. I mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wprowadzić pewne usprawnienia, jeżeli chodzi o system, bo ja rozumiem, że system elektroniczny po prostu w pewnych kwestiach i w pewnej dobie elektroniczności nie jest po prostu nieodzowny i będziemy musieli do pewnych rzeczy się przyzwyczaić i usprawniać swoją wiedzę i pozyskiwanie wiedzy w tej kwestii. Ale mam nadzieję, że jednak ministerstwo przychyli się tutaj do wniosku naszego i do naszej prośby, że jednak to zachowanie hybrydowe chyba na tą chwilę będzie po prostu najrozsądniejsze i najlepsze. Żadne nowum tutaj oczywiście nie dodam do tego, o czym wcześniej Państwo mówili. Ja jednak bym bardzo chciała podkreślić i odwołać się do tego, jeżeli chodzi o sam też podział środków i o to, jak wygląda, jeżeli chodzi o podział środków na przykład w programie romskim i jak te środki są rozdysponowywane, bo wiemy, że każde województwo ma inną sytuację i inne potrzeby, to jest jedna kwestia. Tutaj o czym wspomniał też pan Bogdan Trojanek, jeżeli chodzi o ekspertów. No ja mam nadzieję, że jednoosobowe decyzje nie będą podejmowane, jeżeli chodzi o przyznawanie projektów, bo tak jak wiemy niestety, jeżeli chodzi o program romski i w poszczególnych województwach. My mamy takie też informacje. Niestety te projekty są jakby z góry już rozdysponowywane, z góry niestety są podzielone środki i jakby już decyzja z góry zapada, jakie organizacje mogą dostawać dotacje. Drugą kwestią to też jest usprawnienie może nowej kwestii, jeżeli chodzi o prowadzenie ofert i projektów ogólnopolskich. Myślę, że warto by było myśleć też troszkę przyszłościowo w tej kwestii, że wiele jakby ścieżek nie zostało jeszcze wypracowanych. Myślę tutaj bardziej o takim ogólnopolskich działaniach edukacyjnych i możliwości na przykład wspólnie organizowania różnych projektów. Myślę, mam tutaj na myśli organizacje romskie. A kolejną też kwestią jest to, że cały czas mówimy tutaj też, było wspomniane o takich innowacyjnych projektach. Oczywiście myślę, tak jak wszyscy tutaj jesteśmy i jesteśmy przedstawicielami organizacji mniejszościowych, my oczywiście działamy na rozwój naszych mniejszości i na rozwój naszych organizacji, ale też działamy z państwem w partnerstwie jako z ministerstwem, więc bardzo myślę, nam wspólnie zależy, żeby te projekty były oczywiście, że innowacyjne i nam zależy, myślę, wszystkim na takich projektach eksperckich. Tylko niestety zdarza się tak, że tutaj już jedna z pań poruszyła to, że często projekty są po prostu odrzucane, nie wiadomo z jakich przyczyn, ba, odrzucane. Jeszcze są zmniejszane kwoty dotacji. Sami Państwo wiecie, że inflacja i tak jak pan minister zdążył zauważyć, oczywiście pandemia sprawiła, że mamy kryzys ekonomiczny. Oczywiście wszystko to rozumiemy. To się nie dzieje tylko w Polsce, bo oczywiście mamy monitoring na inne państwa i wiemy, że zarówno pandemia i inflacja niestety przyczyniła się do kryzysu ekonomicznego, ale jeżeli naprawdę chcemy działać ekspercko, jeżeli chcemy, żeby projekty były innowacyjne, a zarówno ministerstwu i nam organizacjom zależy na rozwoju mniejszości, więc myślę, że te projekty powinny być, myślę, dyskutowane naprawdę w eksperckim gronie i myślę, że powinniśmy na ten temat właśnie rozmawiać, a nie tak jak do tej pory bywa, że z góry są projekty, no niestety nie chcę tego mówić, ale jednak jestem zmuszona. Niestety z góry projekty są narzucane, które mogą otrzymywać dotacje, a które nie mogą otrzymać dotacji. Proszę oczywiście nie brać tego
bezpośrednio jako jakiegoś zarzutu, bo Centralna Rada Romów akurat tak się zdarzyło, że w tym roku oczywiście świadomie nie złożyła żadnego wniosku, podkreślam świadomie, z tego tytułu, że z lat doświadczeń mieliśmy cały czas informację, że po prostu większość naszych propozycji projektowych niestety się nie kwalifikują, może nie, że nie kwalifikują, ale ja mam wrażenie, że po prostu nie mają uznania albo zainteresowania. A jednak proszę mi wierzyć, że ja jako badawczo, jako osoba, która się zajmuje edukacją międzykulturową, bardzo mi naprawdę zależy na rozwoju zarówno mojej społeczności, jeżeli chodzi o społeczność romską i o dzieci romskie, ale także na takiej inkluzji społecznej. I ja mam nadzieję, że tutaj, tak jak wszyscy jesteśmy, nam zależy na inkluzji, więc my chcemy tak naprawdę działać w sposób partnerski i integracyjny, więc to myślę jest naszym priorytetem, a jakby wszystkie te kwestie związane z procedowaniem, jeżeli chodzi o teraz nowość, tak, z ofertami, myślę, że ten system nowy będzie też dużym kłopotem dla nas. To jest jedna kwestia, myślę, zarówno formalnym, jakby też dobrze ułożeniem merytorycznie też wniosków. To będzie też jeden z problemów. A drugie to pamiętajmy, że za chwilę mamy kolejny termin do składania wniosków, a tutaj jak pani Maria Lapkowicz wspomniała, no jakby nie mamy do dostatecznych informacji w procedowaniu tego wszystkiego, ale także takich działań praktycznych. No, ja mam nadzieję, panie ministrze, że to nie jest już ostateczna decyzja, która została podjęta, że ten zespół, który został powołany i w którym uczestniczy tutaj pani ze strony mniejszości, pani Maria Makowicz i pani Stefania Łajkosz, mam nadzieję, że pan weźmie pod uwagę te wszystkie rekomendacje, które są kierowane od strony mniejszości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za wystąpienie pani Karolinie Kwiatkowskiej i ostatni głos w dyskusji pani Aldona Jurkun. Bardzo proszę, przedstawicielka mniejszości litewskiej.
Dzień dobry. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałam nawiązać do wypowiedzi pani Marioli Jabłkowicz, do tego, co powiedziała na końcu o terminowym przekazywaniu środków. W informacji przedstawionej przez ministerstwo mieliśmy cały wykaz różnych obowiązków narzuconych na mniejszości, różnych restrykcji, natomiast nie było słowa o obowiązkach ze strony ministerstwa. Takim podstawowym obowiązkiem ze strony ministerstwa powinno być terminowe przekazywanie środków. Absolutnie podstawowym i brak takiego zobowiązania jest co najmniej dziwny i krzywdzący dla mniejszości. I to chciałam podkreślić. Przez nieterminowe przekazywanie środków organizacje mniejszości mają duże kłopoty. Jest to dla nas bardzo trudne i ze swojej strony ministerstwo powinno się co najmniej zobowiązać do terminowego przekazywania środków. Jeszcze chciałabym trochę nawiązać też do wypowiedzi pana Trojanka. Martwią mnie te wypowiedzi. Przykre są. Pozwolę się nie zgodzić. A odnośnie ekspertów chciałam powiedzieć, wydaje mi się, że decydujący głos, jeżeli chodzi o przyznawanie dotacji, ma ministerstwo, a nie eksperci. Więc warto zwrócić na to uwagę. I zapraszam panie Bogdanie na nasze spotkania mniejszości, gdzie możemy między sobą wyjaśnić różne wątpliwości, a nie robić tego na forum publicznym razem z ministerstwem. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie między sobą dojść do porozumienia. Dziękuję.
Musimy już kończyć dyskusję, bo czas nas mija, ale widzę, że pan Artur Hoffman, przedstawiciel mniejszości żydowskiej, się zgłosił. Także bardzo proszę, panie Arturze, ale wielka prośba, żebyśmy już kończyli naszą dyskusję. Dziękuję bardzo. Proszę.
Dzień dobry państwu. Ja bardzo krótko. Niedawno była możliwość sięgnięcia po dodatkowe środki na projekty i właśnie w systemie ESUT, ale z tego, co nawet usłyszałem od pani Marioli, w wczoraj, to jeszcze to nie jest ten system, który będzie w 2024 roku. Otóż chciałbym pogratulować geniuszom, którzy wymyślili ten system i również pogratulować stworzenia nowego języka, bo mnie się wydawało, że to jest po klingońsku napisane. Cztery osoby siedziały przez kilka godzin, żeby zrozumieć, co mówi do nas ten system. Tam jakieś zapytania. Nie wiedziałem, w jakim języku to jest, ale obiecuję, że będę się klingońskiego uczył. Myślę, że wszystko to, co mówiliśmy do tej pory, prowadzi do jednego zdania, które tutaj padło, że właściwie przymusza się nas, czy też wskazuje się jedyną rozsądną drogę. Nie sięgać po środki. Po prostu rezygnować. Po co się męczyć? Po co uczyć się klingońskiego? Po co, nie wiem, stawać na rzęsach i salta w tył ze śrubą wykonywać? Przecież można tego nie robić. I po prostu nie sięgać. Jak to się mówi, a najlepiej takie skrzynki do eutanazji, żeby postawić w każdej instytucji mniejszościowej i wskazać, że to jest najlepszy wybór tak naprawdę, ponieważ funkcjonowanie, wszystkie tutaj argumenty już padły, my o tym mówimy po raz kolejny, a są jacyś mistrzowie, którzy wykonują jakieś dodatkowe przeszkody, dodatkowe przepisy, które do niczego nie prowadzą. Prowadzą tylko do zamęczania mniejszości, tak na dobrą sprawę. Miałem się nie odzywać, bo naprawdę szkoda, jak to się mówi, mówił poeta, szkoda Pipera i Putramenta. Natomiast jest to wielkie zniechęcenie. Znaczy, to nie jest kwestia inflacji, to nie jest kwestia tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, bo to są jakieś wymówki. Na jedne rzeczy są, na innych nie ma, więc to w ogóle nie podlega dyskusji. Kwestia jest taka, że jest, nie wiem, system zniechęcający tak naprawdę. Ministerstwo zniechęcenia. Dobrze. Żeby mniejszości nie wiedzieli. Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego my cały czas robimy, jak rurę zatkać, a nie jak odetkać.
Dobrze.
Jeśli chodzi o ekspertów generalnie, powiem tak, ja ich nie znam i nic o nich nie wiem. Są, nie ma, co za różnica. To znaczy ja uważam, że im mniej ekspertów, tym lepiej na świecie. Dziękuję
bardzo. Kończymy dyskusję. Jeszcze podsumowując, chciałem podkreślić, że jako mniejszości mamy wielkie obawy i bardzo prosimy o przeanalizowanie naszych obaw i ustosunkowanie się do tego, czy nie jest możliwe jednak zmiany tych zasad. No i gorący apel o to, aby była możliwość składania wniosków także w wersji papierowej, a może zrobić taki wariant, że składajmy w formie elektronicznej, ale pozostawmy to.